Witam wszystkich serdecznie. U mnie minęła 4 rano, a w Polsce minęła 20 w sobotę 8 maja roku pańskiego 2021. To jest z prawej strony mapy. Witam wszystkich. Jak zwykle obserwuję czata na YouTubie, obserwuję naszego Discorda w Polsce i nie tylko w Polsce. Dzisiaj 76. rocznica zwycięstwa nad Niemcami w Europie. I już z tego powodu trzeba strzelić korkiem od szampana, albo chociaż kapslem od piwa, jeżeli ktoś nie ma szampana, albo nie lubi szampana. W ostateczności korkiem od szamponu można strzelić, jak ktoś jest niepijący, ale nocnego radia nie słucha jakoś bardzo wielu niepijących, a ci, którzy słuchają, to pozdrawiam was serdecznie. Abstynenci zawsze w moim sercu. Abstynenci. Można ćwiczyć dykcję na tym słowie. My, gwiazdy podcastu, prawda, musimy ćwiczyć dykcję, bo potem jak się tego słucha, to można się wstydzić. Witam serdecznie Tomu, witam Floki na czacie, na naszym czacie YouTube'owym. Co po niektórzy bardziej dociekliwi słuchacze mogą zadać pytanie, o której zazwyczaj w soboty jest z prawej strony mapy? Odpowiadam. Z prawej strony mapy jest wtedy, kiedy się obudzę. Dzisiaj przy mikrofonie Jacek. Dzisiaj taka trochę luźniejsza audycja. Mam parę tematów zebranych ze świata, a konkretnie z jednego tylko miejsca. Zaczynamy taki mały nowy cykl, który będzie od czasu do czasu przypadki kapitana państwo. I dzisiaj Dania. Parę ciekawostek, chociaż niestety smutnych ciekawostek. Ciekawostek, które można by tak zbiorczo nazwać wybryki kapitana państwo. Ale kapitan państwa ma to do siebie, że bardzo lubi tą swoją władzę rozlewać, to tu, to tam, i często rozlewa tą władzę nie tam, gdzie potrzeba. Pozdrawiam potrzebę serdecznie. I tylko czegoś takiego, tak powiedzmy ładnie, może nazwijmy tak, kultury politycznej kraju zależy od tego, ile tego kapitana państwo uda się utemperować. I nie dziwcie się też tytułowi, bo te przypadki, jakie będą, będą. No, takie sobie. U mnie, wiecie, jesień już w pełni. Smutno, szaro i pochmurno, a czasem nawet i popada trochę. A w Europie, z tego co słyszałem, wiosna też jakoś się ociąga. Chociaż ostatnio parę dni podobno było nieco lepszych. No, a jutro w Poznaniu, patrzę na pogodę, ponad 20 stopni jest przewidywane. Z tego co rozmawiałem z ludźmi w Polsce, nareszcie. No tak. Prawem prowadzącego ten odcinek będzie chyba raczej jesienny. A gdy w Polsce będą lipcowe upały, to ja zrobię odcinek zimowo-śnieżny. A co? Kto mi zabroni? Niech nie tylko ja mam dysonans poznawczy. No dobra. W każdym prawdziwym radio musi być coś o pogodzie. I skoro jest jesienny nastrój, jesienna melancholia i wspomnień czar, to zacznę od kraju, w którym kiedyś mieszkałem. Od Danii. I zanim zaczniemy, pamiętajcie, że możecie do mnie dzwonić. Skype Nocne Radio, dzwońcie do mnie o każdej porze dnia i nocy, tak długo jak trwa audycja. I pamiętajcie, żeby wpaść na nieoficjalnego Discorda Nocnego Radia, link jest pod audycją. I najważniejsze, możecie sponsorować tą audycję. Link jest pod spodem. Jeżeli sponsorujecie, to sponsorujecie całe Nocne Radio, serwery same się nie opłacą. Przypominałem sobie ostatnio alternatywy 4. A że nad naszym radiem świeci dziś słońce, jak mówił pisarz Sofronow, to mam taki pomysł, nieprawdaż, że możecie napisać na czacie albo pod audycją. Witamy gospodarza audycji serdecznie. Dobra, zaczynamy. Odsuńcie dzieci od radiokomputerów, bo nie wszystko, co powiem, będzie tak zupełnie dla dzieci. W tle podkład z gry... w tle podkład... z Dema Elevated się włączył, a podkład w dół. O, witam serdecznie WKNS-a, uszanowanie pan doktorowi, uszanowanie serdecznie wszystkim. Mamy już trochę ludzi z Polski, mamy trochę ludzi z Wielkiej Brytanii. Cześć. Dania, słuchajcie, kraj klocków Lego, mój drogi kolego. Kraj bekonu i masła, wreszcie kraj siostrzyczki naszej syrenki warszawskiej, czyli syrenki kopenhaskiej. Kraj jeżdżących na rowerach miłośników pornografii. Tak, tak. To Dania była pierwszym krajem w Europie, który zalegalizował nagie panie na ekranie i w gazetach. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwsza audycja cyklu z prawej strony mapy, jeszcze z Bajtiterem, była właśnie o Danii, o życiu w Danii. No, jeszcze z Bajtem. Ciekawe, czy Bajt jeszcze słucha z prawej strony mapy. Jeżeli tak, to pozdrawiam serdecznie Bajta, który robi audycję w Nocnym Radiu i muszę przyznać, że całkiem mi się podobała jego ostatnia audycja. Też taka trochę wspominkowa, trochę melancholijna o tych, którzy odeszli. Trochę się pyta, czy nagich panów też. Tak, nagich panów też. Dania zalegalizowała w latach 60. I w Danii właśnie całkiem ostatnio wprowadzono drakońskie prawo. I nawet obiło się to o serwisy informacyjne w Polsce, o kilka serwisów. Chodzi o konfiskowanie aut i tutaj w cudzysłowie piratom samochodowym. Czyli jeżeli w Danii jedziecie za szybko, no okej, sporo za szybko niż w przepisach, wtedy zatrzymuje was pan Bagieta i nie tylko płacicie mandat, wyskakujecie z prawa jazdy, wyskakujecie z dowodu rejestracyjnego, nie tylko dostajecie punkty karne, albo nawet tam zatrzymują wam prawo jazdy. Otóż konfiskują wam samochód. Na zawsze. To już nie wasze auto. Zlicytują to auto, a pieniądze zasilą budżet państwa duńskiego. Takie kwiatki. I to prawo wprowadzone całkiem niedawno zaczęło już działać. Ostatnio policja zarekwirowała auto kierowcy, który jechał po autostradzie Porsche z prędkością ponad 200 na godzinę. Nowe przepisy mówią tak. Jeżeli gdzieś jest limit prędkości powyżej 50 na godzinę i ktoś przekroczy ten limit dwukrotnie, to auto jest zabierane. Panie, tu Tomu się pyta o donaty. Słuchaj, no mam nadzieję, że pójdą donaty na potrzeby radia i wysyła donate ustny. Christopher mówi o 100% podatku od zakupu samochodów. Nie, Christopher, to jest nieprawda, co piszesz, bo podatek aktualnie wynosi 150%. Za o tym za chwilę. Wiecie, na duńskich autostradach jest limit prędkości 130 km na godzinę. W wielu miejscach on jest obniżony do 110, a wiecie, żeby tam, gdzie jest trochę bardziej wąsko, albo po prostu jest bliżej miasta, albo gdzieś jako jakiegoś większego węzła. No więc pomyślicie sobie, no dobrze, no to na autostradzie jest 130 na godzinę, to jak będę jechał 260, dwa razy więcej, to dopiero wtedy mi zabiorą samochód. Nic z tego. Żeby było trudniej, nałożono górną granicę, 200 km na godzinę. Ergo, jedziesz na autostradzie 201 km na godzinę, złapie cię kapitan Nils z duńskiej policji w swoim Volvo pomalowanym w głupie kolory i już masz przegwizdane. Musisz mu oddać samochód. To jest taka stara tradycja, jeszcze z początków motoryzacji, że macie mu oddać samochód albo samolot. Jakie mam problemy z tym prawem? Szczerze mówiąc, mnóstwo mam problemów. Po pierwsze, to jest chyba coś, co wzbudziło najwięcej kontrowersji, szczególnie wśród komentujących, że nie ma znaczenia, do kogo to auto należy. Może być wzięty z wypożyczalni, może być pożyczone od kolegi, od mamy, od żony, od siostry, od kochanki. Tak czy siak auto zostaje zabrane i zlicytowane. No, gdzie tu sprawiedliwość, zapytacie? Kapitan państwo w osobie panów policjantów uważa, że to właściciel powinien mądrzej dobierać, komu pożycza samochód. Tak jakby każdy właściciel auta albo wypożyczalni miał szklaną kulę i mógł przewidzieć, jak ta osoba będzie prowadzić ten samochód. Już sobie wyobrażam nowe przepisy, że żeby wypożyczyć takie auto gdzieś z wypożyczalni w Danii, to trzeba będzie okazać zaświadczenie, na przykład od psychologa, że jesteśmy zrównoważeni, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów. No tak. Moja antysocjalistyczna dusza jakoś już krzyczy, że to kolejny zamach na więzi międzyludzkie, których nie reguluje pan kapitan państwo. No, już Zenon pisze na czacie, że jest na to prosta opcja, nie pożyczać. No właśnie. Tak to się podejrzewam skończy. A ja wam powiem, że ja nie mam problemu z pożyczaniem samochodów. Podobno nie pożycza się żony i nie pożycza się samochodu. Z żoną się zgodzę, ale co kto lubi, ale ja jednak rzeczywiście żony mnie pożyczał. Ale co do samochodu, ja wiele razy pożyczałem moje auto i nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli kogoś znam, jest moim dobrym przyjacielem, nawet kolegą, to dlaczego nie, jeżeli akurat mu jest potrzebny. A teraz już bym się chyba w Danii zastanowił, bo skąd mogę wiedzieć, co on takiego zrobi. No i tak to jest, że kapitana państwo często bolą takie oddolne, niczym nieuregulowane stosunki przyjacielskie, czy jakieś rodzinne relacje. Kiedyś już zrobiłem, pamiętam, luźną stronę mapy, gdzie wspominałem, że za czasów Olofa Palme, premiera Szwecji, tego, który został zastrzelony, Szwedzi uznali, że rodzina to coś, co bardzo ogranicza człowieka i dzięki ich polityce, śmiało można ją nazwać antyrodzinną, obecnie w Szwecji jest naprawdę zatrważający odsetek ludzi mieszkających samotnie. Polecam świetny film Szwedzka teoria miłości na ten temat, gdzie są te statystyki, naprawdę przerażające statystyki tam są pokazane. Euroni pisze, jeżeli coś kosztuje ileś tysi, to się nie pożycza. A dlaczego nie? Ja już pożyczałem ludziom telefon, komputer, laptopa, a nawet mieszkanie mogę komuś pożyczyć. A Christopher z drugi pisze, że ja pożyczam auto. I zgadzam się z tą, Christopher, ja też lubię pożyczać ludziom samochody. W ogóle pożyczanie to jest dobra rzecz. Uważam, że nie jest to głupie. Jeżeli komuś chociaż trochę ufacie, to jak najbardziej pożyczajcie mu samochód. Takim przynajmniej mi się wydaje, ale jeżeli macie inne zdanie, możecie zadzwonić. Ale rzeczywiście teraz w Danii bym się zastanowił. Ciekawe, co by się stało, gdyby to złodziej jechał 200 na godzinę. No bo wyobraźcie sobie, na przykład złodziej kradnie samochód, ucieka przed policją, grubo ponad 200. W końcu policja go łapie i mu to auto zabiera. No, w normalnym kraju każdy właściciel by się ucieszył. Juhu, juhu, panowie policjanci odzyskali mój samochód. A tutaj pan policjant Nils z Danii powie, proszę pana, musi pan mądrzej dobierać sobie ludzi, którzy kradną pana samochód i my to auto konfiskujemy teraz, bo ten pan jechał ponad 200. No dobra. To jest moja interpretacja. Nie znalazłem żadnej informacji na ten temat, co się dzieje, gdy ktoś ukradnie auto. Jest moim zdaniem prosty sposób na to. Jeżeli już kapitan państwo chce tak karać kierowców za taką jazdę, to powinien wystawić mandat temu kierowcy na wysokość wartości auta i niech spłaca, a nie karać ludzi, których jedynym przewinieniem jest to, że pożyczyli auto komuś, kto potem jechał samochodem za szybko. Ten facet, któremu został zabrane to Porsche w Danii, no już niestety to auto było z wypożyczalni. No właśnie, po drugie, to nowe prawo jest moim zdaniem kolejnym przejawem duńskiego uczelenia na samochody. Ja w Danii mieszkałem 9 lat prawie. Jeden z przyczyn, dla których już tam nie mieszkam, to, że ja bardzo lubię samochody, motocykle, samoloty, łodzie i różnego rodzaju pojazdy, które się poruszają. I wiecie, w Danii jest taki, wybaczcie mi to określenie, bullpupizm o to, że bogaty się nakradł i ma teraz ładne auto. Już często o tym wspominałem, ale chyba nie przestanę o tym mówić, bo to jest jedna, moim zdaniem, z paranoi tego deszczowego kraju nad Niemcami, tej czapki Niemiec. Duńczycy mają koszmarnie wysokie podatki nałożone na auta. Przy rejestracji należy opłacić podatek rejestracyjny w wysokości aktualnie 150% wartości. I tak wielkim wysiłkiem całej duńskiej klasy robotniczej udało się ten podatek obniżyć. Ja pamiętam, że za moich czasów był podatek 180%. Czyli kupujecie auto, płacicie do fabryki X duńskich koron, a do duńskiej kasy oddajecie prawie dwa razy X. Dwa razy X, bo najpierw na auto jest nakładany podatek VAT, w Danii VAT to 25%, przypominam, czyli najwyższy dopuszczalny w Unii Europejskiej, chociaż podobno Węgry chyba kiedyś miały wyższy. A potem do tego auta z podatkiem VAT dodawany jest podatek rejestracyjny. Tak, to są podatki, które w krajach anglosaskich nazywa się confiscatory tax, czyli konfiskujące już podatki. Kto zada sobie trudu, żeby zerknąć na ceny auta w różnych krajach, ten może stanąć nad wynikami mocno zdziwionymi. Ceny samochodów nie zależą wcale na świecie od tego, gdzie się to auto produkuje, ani od kosztów transportu, bo przy dzisiejszej technologii przerzucenie samochodu z Stanów do Australii na przykład to tak pi razy drzwi $1000 od sztuki. Tylko ceny samochodów zależą od tego, jakie są podatki. Dlatego właśnie Volkswagen Golf, który jest produkowany w Niemczech, jest tańszy w Niemczech. Jest tańszy w Stanach czy w Australii niż w Niemczech. Takie kwiatki. Już nie mówiąc na przykład o japońskich samochodach w Australii czy w Europie. I uwierzcie mi proszę, w Danii nie chodzi o jakąś tam ekologię. Rzeczywiście dawniej auta elektryczne w Danii były obłożone zerowym podatkiem rejestracyjnym, co powodowało, że na przykład Tesla Model X, wtedy pamiętam czasy, gdy Tesla miała w sumie tylko Model X, taka Tesla była niewiele droższa od zwykłego Audi A4. Dzięki temu Dania była kiedyś bardzo dużym rynkiem sprzedaży dla Tesli. Mniejszym chyba tylko od Stanów i od Norwegii. No i co? Jak sprzedało się za dużo Tesli, to smutny kapitan państwo w osobie duńskiego ministra finansów powiedział, że no w sumie to wicie, rozumicie, ekologia tak i fajnie i tak dłużej niestety nie może być. Bo te bogate ludzie straszne kupują Tesle, nie płacą podatku rejestracyjnego i to nie jest fajne. I w sumie to my do tego jako państwo dokładamy. Dokładamy, bo nie bierzemy podatków. Co prawda na te auta elektryczne wciąż był nałożony VAT i ten VAT był większy niż cały podatek nałożony na jakiegoś tam Golfa ze śmierdzącym dieslem. Ale co tam, jeżeli chodzi o walkę klasową, jak wiemy, to logika nie obowiązuje. I uwalono w Danii sprzedaż Tesli, wprowadzając podatek rejestracyjny na auta elektryczne w imię sprawiedliwości społecznej. Po trzecie, w tej sprawie występuje pewien geograficzny paradoks w tym całym zabieraniu samochodów. Dania to jest niewielki kraj. No jeżeli będziecie jechać duńską autostradą odpowiednio długo, ale nawet nie za długo, najwyżej parę godzin, może dwie, trzy, no czasem cztery godziny, jeżeli jedziecie w trybie tak zwanej misja patrol, to z Danii wyjedziecie. I najprawdopodobniej wyjedziecie do Niemiec, no chyba, że do Szwecji, przez most nad Sundem, nad Öresundem. Jeżeli wjedziecie do Niemiec, przejdziecie przez tą wspaniałą granicę, przy której dumnie stoją skandynawskie flagi, to możecie już jechać, ile fabryka dała. Na niemieckiej autostradzie A7, która biegnie do duńskiej granicy, nie ma ograniczeń prędkości. No poza punktowymi, jeżeli jest jakieś niebezpieczne miejsce albo jakiś większy węzeł. I co ciekawe, ta niemiecka autostrada jest niższej jakości niż duńskie autostrady w Danii. Szczególnie nawierzchnia wymaga małego remontu. Czyli jedziecie 200 na godzinę po lepszej autostradzie w Danii i tam pan policjant wam zabiera samochód. Potem wjeżdżacie na niemiecką autostradę, która jest w nieco gorszym stanie i już możecie legalnie pędzić, ile fabryka dała. Tak jak mówiłem, moim zdaniem nie ma to najmniejszego sensu. No ale cóż, tak jak mówiłem, nie wszystkie sprawy muszą mieć sens akurat w tym. Dokładnie tego samego argumentu używałem jeszcze rozmawiając z Duńczykami, gdy mieszkałem. Wtedy nie było jeszcze przepisu o konfiskacie aut, ale chodziło po prostu o ograniczenia prędkości. I w prywatnych rozmowach odpowiadali, zupełnie szczerze. Jacek, oczywiście, że to jest nielogiczne. To po prostu polityka. I mówię wam to szczerze mówiąc jako praktyk. Przejechałem po niemieckich i duńskich autostradach ja grubo ponad jakieś 100 tysięcy kilometrów. Kilka lat mieszkania w Danii zobowiązuje. A że moja Honda też sroce spod ogona nie wypadła i miała ponad 200-konny silnik fabrycznie plus pewne drobne zmiany, prawda? To nie żałowałem sobie prędkości. I twierdzę, że zadbanym samochodem, będąc w dobrej kondycji, jak to się mówi w żargonie kierowców psychofizycznej, naprawdę można jechać na autostradzie 200 na godzinę bezpiecznie. W Danii również. Ktokolwiek z was jechał po niemieckiej autostradzie, no podejrzewam, że prawie wszyscy, ten wie, że 200 na godzinę w dzisiejszych czasach na nikim nie robi wrażenia. Ja bym powiedział, że to jest pewna zasada. Jeżeli jakiś przepis, który coś ogranicza, jest w jednym kraju, a w drugim jest przepis, który takiego przepisu nie ma, który coś ogranicza, na przykład w Niemczech można jechać na autostradzie ile się chce, a w Danii tylko 130, w Niemczech nie ma jakiejś zwiększonej umieralności na autostradach, jakichś koszmarnych wypadków, które by to powodowały. Nic takiego się nie dzieje. I to chyba najlepszy dowód na to, że ten przepis z ograniczaniem prędkości na autostradach jest co najmniej dziwny. Tak mi się wydaje. Ostatnia, chyba najsmutniejsza sprawa w tym wszystkim. W tej nowym przepisie o zabieraniu samochodów. Dobra, Duńczycy niech sobie robią co chcą. Ostatecznie co nas to obchodzi. Ale spotkałem dużo artykułów w polskiej prasie, które pisały: nowe prawo w Danii, a może by tak u nas. Och, jak fajnie byłoby mieć takie coś w Polsce. Jaka to szkoda, że u nas się tego nie da zrobić. Co tam tytuły? Wielu komentatorów pisało: tak, jacy ci Skandynawowie oświeceni, wprowadźmy to u nas. Jak się okazuje, amatorów legalnego konfiskowania cudzej własności nie brakuje. Nie brakuje i u nas. Jeżeli macie jakiś komentarz, to dzwońcie śmiało. Jestem na Skype'ie Nocnego Radia. No dobra. Dosyć już o tych samochodach, bo ci nieco mniej zainteresowani motoryzacją mogą powiedzieć: skończ pan już, panie Kangur, o tych autach, bo się nudno robi. I będą mieli świętą rację. Więc zostajemy jeszcze w Danii, ale zmieniamy temat na zupełnie inny. Na zwierzątka. Norki. Nie wiem, czy wiecie, Dania zabiła wszystkich swoich nurków. Przepraszam, pomyłka w notatkach. Dania zabiła wszystkie swoje norki. Co do jednej. Norki to są takie małe, słodkie stworzonka, z których robi się futerka. Te futerka potem różne panie wkładają na siebie, żeby potem jakiś lewicowy działacz PETA mógł im nakleić gumę do rzucia na to futerko. PETA to, przypominam skrót, People Eating Tasty Animals. Powiedziałem, że panie nakładają na siebie futerka, od razu mówię floki, tak, panowie też mogą nakładać na siebie futerka, ale wyglądają trochę śmiesznie. O ile w Australii futra z norek są raczej mało popularne, zgadnijcie dlaczego, to już w Polsce, a już szczególnie w Rosji, większość kobiet marzy o futrach z norek, o ile nie wszystkie. Zanim, żeby powstało takie jedno ładne futro z norek, to trzeba wyhodować, a potem zabić kilkadziesiąt takich małych, słodkich zwierzaczków. I jeszcze do niedawna Dania była światowym liderem produkcji norek. Za Danią plasowały się Chiny, Holandia i Polska na czwartym miejscu. Niestety Dania spadła z pierwszego miejsca na ostatnie miejsce w świecie. Teraz jest obok takich potentatów produkcji norek jak Burkina Faso, Singapur, Watykan i Honduras, czyli nie produkuje nic. Co musicie przyznać, jest całkiem sporym spadkiem z pierwszego miejsca. Dania, taki w sumie mały kraj, ale była pierwsza na świecie w produkcji norek. Nabierzmy trochę szacunku. Tak na marginesie muszę przyznać, że duńczycy rolnictwo mają na naprawdę wysokim poziomie. Pamiętam, jak kiedyś jeden duński matematyk mi opowiadał, że Duńczycy znaleźli zastosowanie dla jednej z teoretycznych prac naukowych z dziedziny topologii. Topologia to taka matematyka, która mówi o tym, jak jeden kształt mieści się w drugim i jak kształty nawzajem do siebie się odnoszą. Chodziło o zagadnienia rozkładania elipsy na płaszczyźnie. Jak rozkładanie elipsy na płaszczyźnie ma się do rolnictwa? Mianowicie przydało się to podczas mechanicznego oddzielania mięsa. No, muszę przyznać, że kosmos i lata świetne przed wieloma innymi krajami. Jeżeli wjeżdża to sobie taka świnka, zanim robot oddzieli mechanicznie mięso, to zostaje ona obfotografowana przez tak zwany CT, czyli tomografię komputerową. I normalnie się to z taką wielką, ważącą kilkadziesiąt kilo świnię zatrzymywało, robiło się CT, a potem się ją przesuwało dalej. I na podstawie tej tomografii komputerowej robot odcinał wszystkie flaki ze środka. Ale chodziło o to, żeby nie zatrzymywać tego aparatu i trzeba było, tej świni robiło się tą tomografię komputerową, gdy cały czas się przesuwała po taśmie. I żeby to zrobić dobrze, trzeba było wziąć jedną z najnowszych prac z dziedziny topologii. Takie zastosowania w duńskim rolnictwie. No, szacunek naprawdę. No więc, gdy wybuchła pandemia koronawirusa straszliwego, to kilku mądrych lekarzy z Danii powiedziało: ojej, ten straszny zarazek rozwija się wśród norek też. Norki też chorują. Ojoj, może się okazać, że te norki rozwiną jakąś tam mutację, która potem przejdzie na człowieka i będzie nowy straszny wirus, który się rozwinie w Danii. No nie, nie możemy do tego dopuścić. I duński socjaldemokratyczny rząd posłuchał tych lekarzy i w listopadzie ubiegłego roku kazał zabić wszystkie norki w kraju. Wszystkie 17 milionów norek poszło pod nóż. Ponad 1000 farm norek było w Danii. W całej Danii mieszka około 5,5 miliona ludzi, więc dawało to zatrudnienie całkiem sporemu odsetkowi ludzi, około 6 tysięcy miejsc pracy może być dotkniętych tą decyzją o ubiciu norek. Co więcej, większość tych farm norek była na północy, a szczególnie na zachodzie Jutlandii, w miejscach, które są najbiedniejszymi częściami kraju, w rejonach często rolniczych, daleko od szosy, dosłownie. Tam, gdzie nie ma wielu autostrad, nie ma też dużego przemysłu. Pamiętam, mój kolega robił ze mną doktorat w Danii, on był właśnie z takiego raczej biednego miejsca i pokazywał nam, że gdy dostał się na uniwersytet, żeby zrobić ten doktorat, to napisali o nim w lokalnej gazecie. Było to tak słabo. Euronim pisze, że to brzmi jak jakiś wykład i że to jest nudna audycja. No to Euronim, dzwoń śmiało do mnie, zrób, żeby było mniej śmiesznie. Mniej nudno. No dobrze, słuchajcie. No i Duńczycy, jak to Duńczycy, większość rolników się posłuchała i zabiła swoje norki. A co tam? Kilku rolników na początku nie chciało współpracować, ale ostatecznie w Danii nie ma już norek i norki poszły do piachu. I teraz robi się trochę strasznie, bo okazało się, że te norki zakopano zbyt płytko. Wiecie, 17 milionów malutkich zwierzątek nie w kij dmuchał i wiele tych masowych grobów ze zwierzątkami było źle zaplanowanych i teraz te gazy, które się unoszą z rozkładających się małych norek, unoszą grunt, którym są przysypane. Co musicie przyznać? Jest dosyć makabryczne, jak z taniego horroru. Wygląda to tak, jakby te małe zwierzątka zombie próbowały się wydostać na powierzchnię i trzeba coś temu zaradzić. I teraz trochę się już robi nie strasznie, a raczej ciekawie, bo pani premier Danii ostatnio przyznała, słuchajcie, że kapitan państwo trochę się chyba jednak jakby nieco pośpieszył z tym zarządzeniem i wybicia norek i może się to trochę okazała przesadna reakcja. I dodał do tego, że w sumie to, że dodała do tego, że w sumie to rząd nie bardzo miał prawo takie zarządzenie wydać, czyli krótko mówiąc było bezprawne. Pan minister rolnictwa Danii, pan Mogens Jensen, został zdymisjonowany 18 listopada ubiegłego roku. Już nie dało się tego zamieść pod dywan. Partie już nie tylko opozycyjne, ale nawet z koalicji powiedziały, że coś tu za bardzo nie gra w tej historii. Może jednak jakieś śledztwo trzeba by rozpocząć. Czy to nie przypomina wam trochę kazusu Romana Kluski? Polskie kapitan państwo kiedyś rozwalił Klusce firmę. Polecam odcinek Państwo w Państwie. Taki był kiedyś program w Polsacie, który teraz jeszcze można znaleźć na YouTubie, gdzie jest dokładnie pokazane, jak to się stało. Nawet jest to dosyć przerażające, bo facet, który reprezentuje prokuraturę, która wykończyła Klusce firmę, no cały czas twierdzi, że to była dobra decyzja. Pamiętacie może taki film Układ Zamknięty, gdzie Dania była, tam w tym filmie Dania była pokazana jako przykład praworządności i w ogóle państwa dobrze zorganizowanego. I rzeczywiście, nie mówię, że ten obraz jest jakiś fałszywy. Przez wiele lat Dania w porównaniu z Polską to był raczej kraj praworządny, ale w tej sprawie norek coś chyba bardzo nie pykło. Spójrzcie na te kraje, które jeszcze niedawno były liderami produkcji. Dania, Holandia, Chiny i Polska. Dania zrobiła norkom Armagedon. Holandia od przyszłego roku nie będzie mogła w ogóle, nie będzie można hodować norek w Holandii, a w Polsce, pamiętacie tą nieszczęsną piątkę dla zwierząt? Prawie się udało polskiemu kapitanowi państwa zmasakrować i u nas futerkowców. Dostały tylko Chiny, ale podobno Polska na tej decyzji Duńczyków skorzystała. No dobra, dajmy spokój już norkom. Życzę wszystkim nocniczkom pięknego futra z norek, o ile tylko lubicie takie ubrania. Wszystkim nocnikom, którzy lubią futra z norek też. No, na koniec jeszcze mały, drobny duński cymes. Dzwońcie do mnie. Pamiętajcie, Skype Nocne Radio. Możecie dzwonić, skomentować, zadać pytanie, powiedzieć, że jest dobrze albo że jest źle i powiedzieć, co wy o tym myślicie. Sprawdzam, czy Skype jest włączony. Jest. Także śmiało możecie dzwonić. Mam jeszcze trzecią sprawę z Danii. Taką może lekko deserową. Otóż nie wiem, czy wiecie, ostatnio świat obiegła informacja. Dania chce pozwać Polskę za naruszenie praw ludzi LGBT. Ja zawsze jestem w dosyć specyficznym położeniu, bo katolicy mówią, że za bardzo lubię tych homoseksualistów, a lewicowcy, że za bardzo ich nie lubię. Więc chyba jest dobrze. Robert Kik pisze, że Chiny pod Radomiem chcą otworzyć największy na świecie dom aukcyjny norek. To ciekawa sprawa. Ciekawe, bardzo ciekawe. No dobra, ale jak to jest z tymi ludźmi LGBT? No więc Dania chce nas pozwać, Polskę, a konkretnie nawet nie Dania, tylko jedna duńska posłanka, pani Katarina Amitsbøl. Żeby było jeszcze ciekawiej, pani Katarina reprezentuje taką małą duńską partyjkę centroprawicową, konserwatystów. Ta duńska scena polityczna jest dosyć mocno popierniczona. Na przykład największa prawicowa partia w Danii, wiecie jak się nazywa? Lewica, czyli Venstre. Jak ktoś nie wierzy, niech zmierzy i wpisze największa prawicowa partia w Danii. Ale nawet nie chcę się tłumaczyć, dlaczego tak było. To jest bardzo dziwna historia duńskiej polityki. No i duńscy konserwatyści to właśnie niby prawica bardziej na prawo od centroprawicowej lewicy. Wiem, że to już brzmi ciężko. W każdym razie, konserwatyści duńscy chcą pozwać Polskę. ta była partia, ta, ci konserwatyści. No.
Dzwoni Grzesiu.
Halo, halo, witam. Cześć Grzesiu.
Cześć Jacek, witam słuchaczy. Dzwonię na krótko, bo wczoraj się nagadałem do rana. Także może wystarczy mnie w radiu. A chciałem polecić ten film, o którym mówiłaś również. Dokument o Szwecji. Szwedzka teoria miłości. Gdzie, uwaga, jeden z największych lewicowców, filozofów lewicowców, jaki ma Polska, tam występuje, a mianowicie
Zygmunt Bauman. Tak.
I Szwecja jest tak zaorana, że Zygmunt Bauman występuje w roli, jak to nazwać, no centrowcytowało wręcz jakby prawaka jakiegoś, co nie, na tle tego absurdu, który się tam dzieje. To było bardzo, bardzo dziwne. A w ogóle dokument jest świetnie zrobiony, ma fajny rytm, zdjęcia, muzykę, no jest genialne.
Tak, zgadzam się w 100%. Mnie też to zdziwiło, bo Zygmunt Bauman jest często przedstawiany w Polsce jako taki turbolewicowiec. No on niestety działał ostro w czasach stalinizmu w Polsce, w końcu uciekł na zachód, ale on tam rzeczywiście występuje w roli krytyki takiego lewicowego podejścia, tego co zrobił szwedzki rząd. To jest ciekawa sprawa bardzo. Nie wiem, czy pamiętasz, on ma taki, on tak mówi z takim, taką puentę, która mi się bardzo podobała, że jeżeli zabierzemy ludziom wszelkie zmartwienia, wszelkie cierpienie, to oni nie osiągną szczęścia, tylko jedyne co osiągną, to jedną wielką, koszmarną nudę.
Tak, co ten film też pokazuje, że ludzie po prostu szukają substytutów wiary, rodziny i robią jakieś te fantomy, tak? Para wiary, idą do lasu, zakładają wianki, tańczą w kółko, tak? Bo szukają, religię szukają jej substytutu. Nie tylko religii, ale też w związkach i w każdym aspekcie życia, w którym to państwo im tak udogodniło, że oni właśnie się nie muszą martwić. A jeszcze zapytam, bo jestem w pracy i dosyć mam duży ruch. Jak w Austrii z polityką prorodzinną, w Australii? Australia też jest lewicująca, ale w inny sposób chyba trochę, bo oni bardzo bronią granic, trudno się stosunkowo dostać, nie są tacy otwarci, a jednocześnie są bardzo tolerancyjni. Jak na tym tle ma się rodzina? To o to zapytam i się przełączam na odsłuch, wracam do pracy.
Dzięki wielkie, Grzesiu. Trzymaj się, dzięki za pytanie, jasne.
Okej, trzymaj się, Jacku.
Cześć. To był Grzesiek z Wielkiej Brytanii, nasz Grzesiu od pizzy radiowy. Grzesiu od pizzy dzwoni, to wy też możecie. Jak się w Australii ma sprawa rodziny? No, wiecie co? Szczerze mówiąc, to chyba nijak, dlatego że Australia w żaden sposób nie zauważyłem, żeby wspierała rodziny. No, może poza tym, że co istnieją jakieś tam publiczne szkoły, ale podatków na przykład, tak jak w Szwecji, nie można rozliczyć rodzinie, trzeba je rozliczać zawsze samemu. Pamiętam, w Danii były jakieś dodatkowe pieniądze na dziecko, które przysługiwały w sumie wszystkim, taki coś w rodzaju 500+. Nawet chyba to wychodziło podobnie, że raz na 3 miesiące, raz na kwartał, każdy, kto miał dziecko, dostawał jakieś tam pieniądze. W Australii nic takiego nie ma. Więc w sumie to wsparcie dla rodzin jest chyba raczej bardzo takie niezauważalne, można powiedzieć. Jedyny plus, jaki widziałem, to, że gdy ktoś przyjeżdżał do Australii, to mógł dostać dodatkowe punkty emigracyjne tylko za to, że miał męża albo żonę, albo w ogóle partnera, który się nazywał de facto, czyli taką, jak to się u nas mówi, na kocią łapę, który też coś potrafił, coś umiał, to wtedy można było za to dostać dodatkowe punkty. Ale tak szczerze mówiąc, wsparcia dla rodzin w Australii raczej nie ma. Ciekawe, czemu Grzesiu mówił, że ta Australia trochę tak lewicuje. Sam chciał się dowiedzieć, co miał na myśli. Jak wy coś macie do dodania, to śmiało, śmiało dzwońcie. Wracajmy do tej partii konserwatywnej duńskiej. Ona za moich czasów, gdy mieszkałem w Danii, to dostali najmniej głosów w swojej historii. Mniej niż 4%. No i słuchajcie, ta pani Katarina Amitsbøl ma w ogóle jakieś takie anse do Polski. Znalazłem jej wpis z 10 grudnia 2020 roku, tuż przed świętami, na Facebooku. Napisała wpis, który jest bardzo groźny i pani Katarina też dodała zdjęcie, które robi na którym robi groźną minę bardzo. Napisała, tu czytam po duńsku, Nu skal Polen og Ungarn opføre sig ordentligt, ellers lukker kassen. Co oznacza mniej więcej, no teraz Polska i Węgry muszą się zachować porządnie, bo jak nie, to zamykamy kasę. Kasę w sensie Unia Europejska zabierze nam wszystkim pieniądze. Więc pani Katarina jest bardzo strasznie straszna i teraz grozi, że pozwie Polskę do Trybunału w Luksemburgu. Jak się bawić, to się bawić. Przepraszam, jak już nie mogę się przestać wygłupiać, jak o niej myślę. Podobno ewentualny pozew przeciwko Polsce popiera cały duński rząd. Jednym z takich powodów, dla których pani Katarina chce pozwać Polskę na strefy wolne od LGBT. Ja się trochę przyjrzałem, o co chodzi w tej... są strefy wolne od LGBT. To jest jeden z powodów, podobno. Ja się trochę przyjrzałem tej sprawie, o co to się rozchodzi w tych strefach wolnych od LGBT. Słuchaj, pamiętam, jak obiegły świat takie znaki miejscowości, pod którym były niby znaki drogowe, że strefa wolna od LGBT w Polsce. I jak pierwszy raz to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, no nie, no znowu jakiegoś pisowszczyka powaliło do zera. Ale okazało się, że to tylko prowokacja artystyczna pana Barta Staszewskiego. I powiesił to w gminach, które uchwaliły uchwałę anty-LGBT. No to grzebie dalej, co to jest ta uchwała anty-LGBT. I okazuje się, że gminy, które uchwaliły ustawę niby anty-LGBT, to także gminy, które uchwaliły samorządową kartę praw rodziny. Brzmi dość niewinnie, muszę przyznać, i się z tą kartą zapoznałem. Samorządowa karta praw rodziny. Nikt na tym nawet chyba nie powinien się długo zastanawiać, co to takiego jest. I jak przeczytałem to, i tam nie ma nic ani o osobach homoseksualnych, ani o biseksualnych, w ogóle nic. I okazało się, że wiecie, co tak wkurzyło tęczowe towarzystwo? Ano wpis w paragrafie pierwszym. Tu cytuję fragment. Przyjmuje się, że samorządową kartę praw rodzin, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, jako wyraz wartości poświęconych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Koniec. I to właśnie ten wpis, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, tak wkurzyło lewicę. Zaraz. Ale przecież to jest napisane w Konstytucji. Ja się nie znam na prawie. Nie wiem, czy polska konstytucja jest dobra, czy zła. Ale jest napisane w Konstytucji, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. W tej samej Konstytucji, która lewica brała na usta i skandowała Konstytucja, Konstytucja. No to już nie wiem. To fajna jest ta Konstytucja, czy nie? I ponieważ tą samorządową kartę praw rodzin przyjęły gminy, to jest to jeden z powodów, dla których wielce czcigodna pani Katarina z duńskiego Folketingu, czyli ich parlamentu, chce całą Polskę pozwać do Luksemburga. Czy ktoś z was coś z tego rozumie? Nic ja z tego nie rozumiem. Może wy mi to wytłumaczycie, dzwońcie śmiało na Skype'a, Nocne Radio, już 40 minut audycji. Ja trochę gadałem, to i wy możecie trochę pogadać. No, ja wiem, co się dzieje w tym naszym nocnym radiu. Krawiec ostatnio groził Zenonowi w audycji o tajemniczej paczce. Sam słyszałem, jak otwierał krawiec paczkę, to mówił, że raz kozie śmierć. No, niebezpieczne. Trochę niebezpiecznie to brzmiało dla mnie. Nie wiem, czy się Zenon znowu nie obrazi tutaj, bo ma chyba teraz powody powiedzieć, no krawiec, teraz przesadziłeś. Jak to raz kozie śmierć? Także nie wiem, co się dzieje w tej naszej audycji. Jakieś zmiany u Błażeja i Zmory, ale podobno Zmora będzie jutro. Także zobaczymy. Agnes pisze na czacie, że Agi pisze, że sama nazwa strefa wolna od LGBT jest delikatnie mówiąc niefortunna. No oczywiście, że jest. Tylko, że to nie te gminy wprowadziły, tylko jakiś Bart Staszewski, działacz LGBT. Zanon pisze, czuję, że to kolejne groźby karalne wobec niego. No właśnie. Dzwoń Zenon, pisz, czujesz się niebezpiecznie. Także tak to jest, przygody kapitana państwo w Danii są duże i rozległe. Będą jeszcze następne odcinki przygód kapitana państwa, na pewno pojedziemy do Australii, na pewno pojedziemy do Polski na chwilę. Słuchajcie, w Polsce przygotowywałem się trochę już do następnej audycji i przejrzałem wybryki instytucji, która się nazywa PARPA. Ciekawy jestem, kto z was wie, co takiego jest PARPA. Jest to Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I PARPA to jest dostarczyciel takiej ilości lol-contentu, i różne wymysły parpy, że naprawdę śmiałem się dzisiaj do rozpuku. Nie wiem, czy wiecie, ale nie wolno na przykład sprzedawać wina i piwa i alkoholu przez internet w Polsce podobno. Co mnie strasznie dziwi, dlatego że nie dalej jak kilka tygodni temu zamówiłem wino na urodziny do kogoś w Polsce, więc nic z tego nie rozumiem. O Agi pisze, że nie oglądałem debaty radnych z Kraśnika Jacek. No, Agi, dzwoń i opowiadaj. Ja chyba widziałem fragment tego, ale co, nie, ale co to ma wspólnego ze strefami wolnymi od LGBT? Widziałem jakiegoś gościa z Kraśnika, który nie potrafił chyba rozwinąć tego skrótu. No i wygląda w ogóle jak typowy samorządowiec działacz. Jak skończony głupek. No i tyle. A zadam przez, że są szkolenia z degustacji. No, to nie głupie jest. Na pewno. W każdym razie pan od Parpy tłumaczy, że nie można pod żadnym pozorem zamawiać alkoholu przez internet. Robert Kik pisze, że w Polandii jest mnóstwo zamordyzmu i głupich przepisów. Tak, niestety jest. Niestety jest i spróbuję jeszcze się temu przyjrzeć. Szczególnie tym najnowszym przepisom. Ale och, Agi pisze, że niestety nie może dzwonić. No trudno. Witam serdecznie Zmorę. Zmorę, który prowadzi audycję razem z Błażejem i audycja Zmory i Błażeja będzie jutro. Także wpadnijcie jutro na którą? 21.15 chyba będzie Zmora i Błażej. No i jak to jest z tą Parpą? Parpa jeszcze uznała, że przez internet można zamówić wino, a wino tak samo tłucze jak jakieś tanie wino. No i zastanawiam się szczerze mówiąc nad tym, jak to działa, jak oni sobie to wyobrażają, że to się dzieje, że siedzi takich dwóch meneli i przez internet mówią: zobacz, Miesiu, nie będziemy szli do sklepu, teraz zamówimy przez internet. Którego chcesz, diabola, jabłkowego czy wiśniowego? Tu mam przeglądarkę, otwieram, siup, i strona, i do koszyczka. I jak już wybiorą to, no, słuchaj, wybierzemy dwie. Nie, bierzemy jedną, ale nie wypijemy dwóch. To na twoją odpowiedzialność dwie? Dobra, tu zamawiam dwie oranżady i skrzynka jabłuszków. Biorę kartę do koszyka, realizuj zamówienie, kartę kredytową daj. O, tu wbijamy kartę kredytową, numer. Ja zbieram mile, tu kupuję w internecie na kartę, jak uzbieram mile, to polecę do szwagra, do Radomia. Biznes klasą. No jeżeli komuś się wydaje, pozdrawiam serdecznie Agi z Radomia, jeżeli komuś się wydaje, że tak menele kupują przez internet w Polsce tanie wino, to zapewniam was, że tak nie kupują. Ja na przykład ja kupuję, który muszę. No, chcę komuś wysłać na urodziny wino. Tak to się dzieje, ale Parpa już uważa, że według ustawy o wychowaniu w trzeźwości, sprawdziłem, ustawa jest z 1982 roku, jak zapewne wiecie, ustawa z 82 roku na pewno bardzo dobrze reguluje kwestie internetu. No, według tej ustawy nie wolno sprzedawać alkoholu przez internet. Dzwońcie śmiało, bo na dzisiaj kończą mi się powoli tematy, więc jeżeli nie będzie telefonów, to dzwońcie. Tak sobie myślę, że te audycje z prawej strony mapy jednak lepiej szły we dwoje. To znaczy z Bajtem jakoś tak, gdy jeszcze prowadziłem z Bajtem, prowadziło mi się fajnie. Gdy dzwoni na przykład Zenon, tak jak ostatnio do audycji o dronach, polecam wam audycję o dronach, to jakoś tak te audycje zawsze lepiej idą, więc ogłaszam konkurs wszemi wobec na współprowadzącego. Jeżeli czujecie się, jeżeli chociaż trochę stoicie po prawej stronie mapy, to śmiało możecie do mnie dołączyć jako stały albo niestały prowadzący. Bardzo mi się podoba to, co zrobili chłopaki z Nocnym Markiem. Nocny Marek, audycja, którą kiedyś prowadził Krawiec i Potrzeba. Teraz już prowadzi raz Zenon, raz Błażej, raz Gumbal. Bardzo mi się to podoba. I trzeba... Grzesiek Bukowski pisze, że po dwóch dniach menel do kuriera. Jak ja się szanuję. O, no, ze mną się zgłasza. na jak najbardziej na współprowadzącego. No super, słuchajcie. O, WB mówi, że ja chcę. No WB to jest znana z tego, że Fufu jest znana z tego, że dzwoni bardzo do audycji. Dzwoni i nie można przestać jej słuchać. Także teraz może przestanie, jakby poprowadziła. To ja bym bardzo chętnie. A Andrzej Wartnej pisze, że widzę kupowanie przez internet na zeszyt. No, nie chcę być złośliwy, ale w sumie używanie karty kredytowej to jest takie trochę kupowanie na zeszyt. No bo macie kartę kredytową, kupujecie, a potem musicie ją spłacić. Więc w sumie w internecie to się wszystko kupuje na zeszyt. Ja z tego, co pamiętam, to menele w moim miasteczku też zawsze kupowali wino na zeszyt. Podobno na zeszyt nie wolno było sprzedawać, ale kogo to obchodzi? Kto to przecież sprawdzi? Więc miałem takiego menela, który kupował zawsze dwa wina, chleb i mleko na zeszyt. A, i paczkę fajek. I tak dzień w dzień, tak się żywił. I chyba żyje do dzisiaj. Także myślę, że to akurat nie jest problemem w kupowaniu alkoholu przez internet. Słuchajcie, no, Zenon się już chwali, że Nocny Marek i to, żeby było różni ludzie, to jego pomysł, nieskromnie twierdzę. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja chętnie bym nawet w Nocnym Marku wziął kiedyś udział, ale niestety poniedziałek, czy raczej wtorek rano, bo u mnie wtedy wcześnie rano, to trochę zaporowy czas dla mnie. Andrzej Wartner pisze, że miał wizję płatności przy odbiorze, gdzie kurier bierze na zeszyt. Tak, też jest to bardzo możliwe. Tak to może być. A Agi pisze, że o tym rozmawiali na nieoficjalnym Discordzie. Właśnie, jeżeli was jeszcze nie ma na Discordzie, jeżeli słuchacie Nocnego Radia, to pamiętajcie, proszę, że zawsze możecie wpaść na Discorda. Na Discordzie zawsze coś się dzieje. Na Discordzie zawsze jest wesoło. Na Discordzie zawsze jest ktoś z Nocnego Radia, z kim można pogadać, z kim można poczatować, możecie zobaczyć zdjęcia, ciekawe rozmowy, ciekawe kłótnie. Na Discordzie zawsze jest dobrze. Link do Discordu jest na dole. Pamiętajcie, że możecie sponsorować tę audycję. Link też macie na dole. Piszcie w komentarzach, w którą stronę byście woleli, żeby audycja z prawej strony mapy poszła, bo czasami jest tak, że jest bardziej technologicznie, a czasami jest bardziej politycznie, jak dzisiaj, a czasami jest w ogóle jeszcze inaczej. Więc jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia o z prawej strony mapy niestety będzie miało niedługo rok. Z tego, co pamiętam, 12 lipca była pierwsza audycja z Bajtem. No więc zbliżają nam się pierwsze urodziny z prawej strony mapy, a wciąż mi się wydaje, że jakoś się tak nie wyklarowało, w którą stronę z prawej strony mapy powinno pójść. Także jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, to piszcie albo pod audycją, albo jeszcze w komentarzach. Zenon pisze, że dzisiaj nie dzwoni, bo ma wysokie ciśnienie i anger issues. No, to się zdarza. No, Zenon nie od parady i nie od przypadku ma ksywę koza. Zawsze myślałem, że WB w końcu zadzwoni, bo WB, no, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze ma trochę do nadrobienia w kwestii telefonu. Jeszcze ma trochę do nadrobienia. No dobrze, moi kochani. Nikt nie dzwoni. To dzięki wielkiej Grzesiu, że zadzwoniłeś. Wiecie, zmora pisze, że na Discordzie zawsze jest drama. To prawda, na Discordzie częściej jest drama niż jej nie ma. Ostatnio było trochę dramy między prawą stroną mapy a lewym okiem, takiej trochę, powiedzmy sobie, światopoglądowej i aż mi trochę głupio z powodu tej dramy. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak się kłócą wolnorynkowcy z prawicowcami, no to cóż, to wpadnijcie na Discorda. A Lukacz już się pisze, dobry wieczór, czy jest z nami Krawcul? Nie, nie ma z nami Krawca. Krawiec nadawał całą noc, więc dajcie biednemu człowiekowi nieco odpocząć. Krawca z nami teraz nie ma. Ale wy możecie do mnie dzwonić. Lukacz już, śmiało dzwoń do Skype Nocne Radio. Tak więc, jeżeli lubicie polityczne rozkminy, czy lepiej jest, żeby było dużo pana państwo, czy też mało pana państwo, to wpadnijcie na Discorda, ale nie tylko o tym rozmawiamy, tak naprawdę o tym rozmawiamy chyba już trochę przestaliśmy rozmawiać, bo Błażej się z Discorda nieco wymiksował. Tak wam sprzedam Discordowe newsy. Lukacjusz się przy jaki temat audycji? No dzisiaj mówiliśmy o kapitanie państwo, rozpoczynamy serię o wybrykach kapitana państwo i dzisiaj mówiliśmy o wybrykach kapitana państwo w Danii. O, właśnie, jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałem. Jak ktoś w Danii złapie jakąś taką w miarę normalną pracę, to wiecie co, to możecie dostawać ekstra kasę na fundusz emerytalny. I jeżeli jeszcze macie pracę rządową w jakiejś tam budżetówce, to ta kasa płynie całkiem niezła. Jakieś 15% miesięcznie. I jak wyjeżdżacie z Danii, to możecie sobie tą kasę potem zabrać do kieszeni. Tak po prostu. Dzień dobry panu, ja już nie chcę mieszkać w Danii, nie chcę tu mieć nigdy emerytury, więc proszę mi teraz wszystko wypłacić do kieszeni, tu jest kieszeń. I pan kapitan państwu mówi, oczywiście proszę pana, w końcu to pana pieniądze, prawda? Więc my tylko odliczymy drobny podatek, a resztę przelejemy na konto, które pan sobie życzy. Ja tak zrobiłem. Znaczy, chciałem tak zrobić. O. Dzwoni Zmora. Halo, halo Zmora, cześć, witam cię.
Cześć, dzień dobry.
Cześć.
Tak późno. Nie do końca w ogóle wiedziałem, jaki jest temat, dopóki w tej chwili nie przypomniałeś go Lukasiuszowi. I odnośnie kapitana państwa, to może ja chciałbym zapytać działania kapitana państwa w Australii, bo teraz robi się głośno z tego względu, że obywateli, którzy chcą wrócić na lewo z zagranicy, będą usiłowali karać finansowo, a w ostateczności nawet w więzieniu.
Tak.
To jest chyba dużo tego państwa.
No, zgadza się. Wszystko to, zdania są podzielone. Wszystko to po to, żeby wiadomo, bronić Australię przed COCO, przed COVID-em. I Australia na razie sobie radzi całkiem nieźle, dlatego że zakażeń w sumie to nie za bardzo jest. W sumie to nie ma. Jest kilka zakażeń w ciągu tygodnia. Jeszcze raz?
Dokładnie. No. Rewelacyjnie sobie radzi pod tym względem. Przez cały okres, odkąd pandemia wybuchła na świecie, to Australia ma bodajże w tej chwili mniej niż Polska miała dziennie u szczytu.
Dokładnie tak.
Łącznie.
Ale powiedzmy sobie szczerze, no Australia jest wyspą i dzięki temu to się udało. I tutaj rzeczywiście kapitan państwo wszedł z buta. Aż się wielu Australijczyków zdziwiło.
Grubo wszedł z buta, aż wyleciała rama z drzwi.
Dokładnie tak. Aż wyleciała rama razem z drzwiami. No i jest zasada taka, że ktokolwiek przylatuje do Australii, czy to obywatel, czy nie, musi siedzieć 2 tygodnie w kwarantannie.
No w porządku. Hotelu. No ale uczciwym według mnie podejście byłoby to, gdyby państwo zapewniało utrzymanie tym ludziom, skoro tak bardzo chce nimi rządzić, bo zresztą to robi, mówi co mają robić, zakazuje wjazdów, ewentualnie wysyła na jakieś kwarantanny, no to powinno pokrywać koszty tych kwarantann. A wiemy, że ludzie są wysyłani do różnych hoteli, lepszych, gorszych i pokrywają to z własnej kieszeni.
Dokładnie tak. I o to samo właśnie jest debata, że tak nie powinno być, że ludzie płacą sami. Ale Australia twierdzi, że skoro sam sobie wyjechałeś na swój koszt, teraz sam siedź w kwarantannie, co nie do końca jest prawdą przecież, bo niektórzy wyjechali
ale to,
jeszcze zanim
moment,
się...
Moment, tam gdzieś w konstytucji australijskiej jest napisane, że Australijczyk nie jest wolnym człowiekiem, czy co? Bo już nie rozumiem.
No, oczywiście, że tak. Jest napisane, że jest wolnym człowiekiem jak najbardziej. I co więcej, jest napisane, że nie można zabronić mu podobno przenosić się pomiędzy stanami, a niektóre granice Stanów zostały zamknięte czasowo, na jakiś czas. Więc no, rzeczywiście,
no tak,
świetne
opcje,
pytanie.
Natychmiastowych lockdownów, tak?
Dokładnie
na przykład
tak.
Jakiś tam stan wprowadza od tej chwili na 5 dni kwarantannę i podobno był przypadek, że na którymś meczu Dziokowicza publiczność opuszczała trybuny ze względu na to, aby zdążyć z wyjazdem ze stanu, aby wrócić do siebie do domu.
Tak, to było to dosyć, jest to dosyć dziwne, muszę przyznać. Jest to coś, co powoduje, z jednej strony, no, dzięki temu nie ma problemów, prawda? Bo nie ma problemów
no tak,
z COVID-em.
No tak, jeden problem rozwiązują, tworząc kolejne problemy.
No tak.
Państwo
tak,
słabo idzie konsekwencje.
Jedno muszę powiedzieć.
Cała pandemia to pięknie obnażyła nieudolność wszystkich państw i kapitanów państw.
Zgadza
się. Im bardziej to państwo występowało, było, no nie wiem, bardziej obecne czy coś, to tym bardziej w tej chwili dostaje pod dupę i jest obnażona jego nieudolność.
To prawda. To prawda, tak jest z wjazdem, ale jedną rzecz muszę przyznać, która, no niestety, jako, że nie lubię kapitana państwa, to muszę to powiedzieć, że to uszczelnienie granic zewnętrznych spowodowało, że nie ma problemów wewnątrz. To znaczy, tu nigdy nie było jakichś maseczek, nigdy nie było lockdownów takich wewnętrznych, takich jak w żadnym innym kraju. No w Melbourne był taki lockdown na parę tygodni, rzeczywiście, bo mieli tam jeden wysyp, ale to jest tylko taki przypadek. Oprócz tego Perth i Brisbane weszło w kilkudniowe lockdowny, ale to wszystko. No...
Nie, no to zgadza się, to są pozytywne skutki tego działania pana państwa. Natomiast niepozytywnymi są ci ludzie, którzy są pozostawieni poza granicami państwa. No, dzisiaj w jakimś tam podcaście, w rozmowie z jakimś facetem mieszkającym w Polsce, znaczy przebywającym tymczasowo w Polsce, od roku czasu nie może wrócić, wszystkie bilety są odbukowywane, czy jak to tam się mówi.
Tak.
No i nie może wrócić do siebie do domu w Australii. Podejrzewam, że mógłbyś być w bardzo podobnej sytuacji, gdyby się zdecydował się na odwiedziny rodziny na święta czy coś.
Zgadza się, ja miałem, tak naprawdę to mieliśmy niesamowite szczęście, dlatego że moja żona i moja córeczka były na święta w 2019 roku i przyjechali dosłownie parę tygodni przed tym, jak się zaczął lockdown.
Tak, bo to jakoś chyba w lutym się zaczęło, w Polsce przynajmniej.
No w Australii w marcu, a oni właśnie przyjechali w lutym. No. Śmignęli się z Polski. Akurat w Australii skończyły się wtedy dymy, bo był wielki pożar, a jeszcze się nie zaczął COVID i wtedy one przyjechały, więc to nam się udało naprawdę niesamowicie. Natomiast...
No właśnie.
No, prawda jest taka, że to wewnętrznie to dobrze działa, bo tu po prostu nie ma nic. Ale na zewnątrz no, jesteśmy dosyć odseparowani. No
dokładnie. Kolejne dramaty się tworzą. Teraz całe szczęście to by się udało, ale wyobrażasz sobie sytuację, w której by ci się nie udało? Do dzisiaj byś prawdopodobnie poza Skype'em nie zobaczył swojej żony czy córki.
No dokładnie tak. Byłoby to jakaś makabryczna sprawa. To byłoby coś... No, bardzo trudnego, muszę przyznać.
No ciekawe, czy by ci nerwy puściły.
No, rzeczywiście. Muszę powiedzieć, że sobie tego za bardzo nie wyobrażał. To znaczy, to też do końca nie jest prawda, no bo o tyle, że pewna ilość ludzi przyjeżdża, tylko kwestia, jak się załapać w tą kolejkę. Co też mnie trochę dziwi, bo na przykład do
właśnie moich... też słyszałem, że ci, którzy biorą tam bezpośrednio jakieś loty za grube tysiące dolarów, to oni się w jakiś sposób jednak dostają do tej Australii. I przechodzą po prostu tą kwarantannę, co prawda na swój koszt. I to też dyskryminuje społeczeństwo na tych zamożniejszych, zamożnych i mniej zamożnych, których powiedzmy nie stać na to takie kosztowne rozwiązanie.
Dokładnie.
To właśnie ten problem był dzisiaj poruszony w tym wywiadzie, który słuchałem. Natomiast to było tylko tak po łebkach wspomniane, tak jak teraz ja to tobie przedstawiam. Może ty coś więcej wiesz na ten temat.
No, w sumie wiem tyle, co ty na ten temat. Wiem, że nie masz problemu z wylotem. To znaczy, jeżeli, żeby wylecieć, Australia już nie robi wielkich problemów, tylko że trzeba się zgodzić na to, że się wróci. Euronim dzwonił do nas i teraz jakoś się zagadałem z tobą. Euronim, zadzwoń, przepraszam jeszcze raz, bo rzeczywiście jakoś tak odebrałem cię i nie dałem ci dojść do głosu. Także Euronim, jak możesz, zadzwoń jeszcze raz. Ale pyta się, mówi na czacie Etam, że musi być wolny przepływ bezwarunkowo, bo Australia ratyfikowała powszechną deklarację praw człowieka.
Super. Każdy kraj ale... to ratyfikował i jak wszyscy to mają w nosie.
Etam, słuchaj, zrób taki motyw. Kup bilet do Australii i przyleć. Wystąp o wizę turystyczną i przyleć. I jak to zrobisz? No to będę mówił do ciebie, mistrzu. Bóg mi świadkiem. Albo zadzwoń, powiedz, co o tym sądzisz. Euronim, zadzwoń jeszcze raz, bardzo cię proszę. Przepraszam, że tak cię nie doprzyłem do głosu, ale jakoś mieliśmy dobry flow ze zmorą. No, to jeżeli chodzi o wloty do Australii, to tak.
No i zawsze mi się wydawało, że Australia to jest jednak ten kraj, który jest bardziej jednak wolnościowym krajem niż rządzonym przez kapitana państwa, a jednak w tej chwili to trochę inaczej zaczyna wyglądać.
To znaczy, w ogólności on jest wciąż bardziej wolnościowy.
Zresztą chyba nie bez powodu się tam przeprowadziłeś, z tego co pamiętam, opowiadałeś. Tak.
Ja się upieram, że w ogólności on jest bardziej wolnościowy, bo jeden z powodów, dla których nie wprowadzono, powiedzmy, maseczek, jest to, że no, Australijczycy nie bardzo chcieli się do tego stosować, prawda? Więc to też zależy od stanu jakiego takiego. I generalnie jest bardziej wolnościowy, na pewno. Te lockdowny tam pracownicze na przykład, czy nie trzeba pracować z domu, no nigdy nie były tak jak w Europie, bez dwóch zdań. To na pewno było mniejsze.
A jakbyś mógł tak mi w skrócie streścić początek audycji, bo o Danii mówiłeś.
Tak, jak wiem o Danii, o tym, że Dania zabiera samochody.
Kraj, czy negatywny? Sorry, później sobie odsłucham po całości, ale teraz po prostu to jest potrzebne do odniesienia się do kontekstu mojej dalszej wypowiedzi, bo nie wiem, co mam powiedzieć w związku z tym.
Nie, ja wiem o tym, że w Danii, wiesz, wprowadzono nowe prawo zabierania samochodów. Jeżeli jedziesz za szybko, to dwa razy więcej niż limit na to pozwala, to pan Bagieta zabiera ci auto i je sprzedaje.
Co?
A pieniądze zasilają budżet.
Właśnie, ale to jest takie permanentnie bez odwołania, po prostu tak. Ci zabierają je. Lecisz zwyczajnie? Nie to, dokładnie, że na jakiś parking odholują, czy co?
Odholują na parking, oczywiście. No i potem sprzedają ten samochód. I on już nie jest twój. I teraz... niezależnie od kogo ten samochód należy.
No chciałem powiedzieć, że te takie skandynawskie, te socjaldemokracje w sumie, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że one dosyć dobrze działały dotychczas, ale w tej chwili to już to jedzie po bandzie grubo.
No to mnie też to zdziwiło. Ale wiesz, to jest o tyle bez sensu, że 200 na godzinę na autostradzie możesz jechać Porsche, albo możesz jechać, nie wiem, Golfem na przykład, tak? No i teraz jadąc Porsche, na pewno stwarzasz mniejsze zagrożenie, bo po prostu Porsche jest przystosowane do tego, żeby jechać szybko, a Golf nie. No ale stracisz więcej pieniędzy, jak cię złapią w Porsche niż w Golfie, no bo Porsche jest więcej warte.
No rozumiem, że 200 na godzinę podajesz z tego powodu, że tam jest ograniczenie do 100, tak?
Nie, tam jest ograniczenie do 130 na autostradach, czasami do 110.
Czyli jadąc 260 dopiero by ci zabrali.
Nie, Porsche, bo tak? Na autostradach wprowadzono, że wystarczy 200 na godzinę i już ci zabiorą. Czyli taka górna granica to jest 200.
No dobra, fajnie się gada, ale muszę kończyć, bo tu mój młody się chce pobawić. Nie mogę rozmawiać.
Trzymaj się, dobra, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. To był Zmora, też prowadzący audycję. Prowadzący audycję lewym okiem razem z Błażejem. A pisze Kurt na czacie, że dobry pomysł, bo przynajmniej barany nie szalały po ulicach. No, moim zdaniem to jest zły pomysł, żeby barany nie szalały po ulicach. To by można było im dawać mandaty i zabierać prawo jazdy, albo nawet mandaty wysokości samochodów, a niekoniecznie zabierać samochody, przy czym, tak jak mówię, moim zdaniem, z mojego doświadczenia 200 na godzinę po autostradzie w Danii to nie jest szaleństwo. Mój rekord jazdy z Alborga do Widowre pod Kopenhagą, 2 godziny 45 minut. I uwierzcie mi, że czasami trzeba jechać powyżej 200 i żyję, nie ma z tym problemów. Nic mi się nie stało i większości ludzi nic się nie dzieje. KGB pisze, że młody rwie się do nadawania. Tak, kadry rosną, dzieci z Mory na pewno będą nadawać. A Etam pisze na czacie, że Australia to takie małe USA. To jest bardzo naciągana teza moim zdaniem, bo to jest gdzieś tak pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Tak szczerze mówiąc. To mu pisze, że w Stanach chcą dać zniżki w sklepach, marketach dla zaszczepionych. Nic nie rozumiem. Co ma szczepionka do tego, czy masz zniżkę, czy nie w sklepie, czy markecie? Jakiś nonsens to jest. Nie wiem, kto na to wpadł. Ale dobra, no prywatne firmy nie chcą dają zniżkę, komu chcą. Zaszczepionym, niezaszczepionym, łysym, siwym, rudym. Niech śmiało dają zniżki. Maharadża pisze, że dom Etama to taka mała fawela. No tak, Szczecin to takie Rio, a dom Etama to mała fawela. No, Euronim, tak jak mówiłem, jeżeli możesz, to przepraszam cię, tak trzymałem długo dobranego, dzwoń śmiało. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, to śmiało, a na pewno coś chcesz dodać ciekawego. Co my tu dalej mamy? Jak to na to wpadł? Biden. No tak, domu zadzwoń, może coś opowiedz, jak według ciebie działa nasz nowy prezydent. Wasz nowy prezydent w Stanach. Ten nowy prezydent Biden, który ładnie go nazwałeś Bidet. Tomisiu by się przydał. Tomisiu lubi dzwonić i pozdrawiam serdecznie Tomisia z Kalifornii. Też na pewno by coś opowiedział w wyważony sposób, jak on widzi nowego prezydenta Bidena, szczególnie w porównaniu z poprzednim prezydentem czerwonowłosym, naszym wspaniałym Trumpem. Mam takie wrażenie, że na Trumpa to była taka trochę nagonka w pewnym momencie się zrobiła. Trump nie był moim ulubieńcem. Chyba trochę ciężko powiedzieć, że był czymś ulubieńcem. Słuchałem ostatnio wykładu Jacka Bartosiaka, który mówił, że Trump tak naprawdę był kochany w armii. Armia Trumpa kochała. On rozpoczął budowę nowych sił powietrznych, nowych sił kosmicznych Stanów Zjednoczonych, a Bidena niespecjalnie kochają. Etam pisze, że to się w Stanach nie uda, bo ktoś złoży pozew. No, zobaczymy, czy tak się stanie. Bardzo bym się zdziwił, szczerze mówiąc. To byłoby smutne, gdyby nagle się okazało, że zaszczepieni mają taniej. To i że jeszcze do tego, że w Stanach Zjednoczonych takie coś się dzieje, no land of the free, niespecjalnie mi się to wydaje rozsądne. Ale dzwońcie, co wy o tym myślicie. A może wam się to podoba? Tomu pisze, że on nie wydzwania po audycjach jak Fufu. No rzeczywiście, Fufu jest znana z tego, że bardzo lubi dzwonić. A fajnie było poprowadzić kiedyś Fufu audycję. Fufu ma więcej do powiedzenia, niż wam się wydaje. kto z Was miał okazję porozmawiać z nią, na przykład możecie porozmawiać z Fufu na Discordzie, to jest bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, można się dowiedzieć. A Kurt już zaczyna rozmawiać. Kurt, ty jesteś taki trochę bardziej lewicowy. Powiedz, co ty sądzisz o tym, że auta można zabierać? O! Dzwonili Ukraińcy od remontu, od sąsiada, ale już przestali dzwonić. Myślałem, że to chyba do Etama dzwonili. Albo zaraz, Ukraińcy do remontu od sąsiada, a może do Krawca? Nie wiem, Krawiec kiedyś miał jakiś Ukraińców, sąsiadów w jednej audycji o awarii toalety, o tym opowiadał. Właśnie, gdzie jest Krawiec? Dużo ludzi się pyta o Krawca. No wiadomo, Krawiec to jest nasz nie tylko kapitan, ale też największa gwiazda nocnego radia. O właśnie, znalazłem świetnego dżingla z Krawcem. Dawno, dawno temu jeszcze w kontestacji była taka audycja. Teraz dzwoni Kylie Minogue, ale już przestała. Ciekawe. To wygląda trochę jak Tomisiu by dzwonił, ale to chyba nie on. Dzwoń, śmiało, Etam. Dzwoń, Kurt. Znalazłem taką starą audycję, która była jeszcze w kontestacji Geek Cloud. Kto z Was jeszcze pamięta Geek Cloud? Tylko najstarsi słuchacze pamiętają audycję Geek Cloud i tam Krawiec nagrywał dżingle. Muszę je wreszcie wykroić i Wam puścić, bo są naprawdę świetne. Może spróbuję się przygotować na następną audycję z wykrojonym... A, jeszcze jedno. Z bardzo, bardzo starej audycji, chyba nawet najstarsi słuchacze nie pamiętają, była jakaś taka audycja w kontestacji Konfesjonał i tam jednego znanego nocnika, który dzwoni, wtedy był jeszcze kilkunastoletnim chłopcem, znalazłem, jak dzwonił i też muszę to wykroić, znaleźć i puścić. Śmiało. No dobrze, pamiętam, przypominam, że mówiliśmy dzisiaj o trzech sprawach z Danii. Mówiliśmy o wielkim Armagedonie, jakie Dania urządziła Norkom. Mówiliśmy o zabieraniu samochodów. No i mówiliśmy o tym, że Dania chyba pozwie Polskę w sprawie LGBT. O, dzwonię Marcins. Halo, halo, witam serdecznie stałego słuchacza.
Witam serdecznie, z tej strony Marcins.
Cześć, Marcins.
Cześć, Jacku. Ja tak się już przymierzałem, żeby zadzwonić do tej twojej audycji, dzwonić, tyle razy namawiałeś i zawsze coś mnie powstrzymywało i wyobraź sobie, dzisiaj też mnie powstrzymywał do tej pory mój ukochany Lech Poznań, bo aktualnie gra z Wisłą Kraków i co ciekawe wygrywa, także Maharadża nie będzie się ze mnie śmiał. A adrem do rzeczy, to chciałbym tobie się spytać odnośnie, bo ty tak lubisz zagadki językowe, a jest takie słowo w języku polskim, bo język polski jest językiem takim dosyć ciekawym, ale jeśli chodzi o wymowę, dosyć prostym, bo wiadomo, czytamy tak, jak piszemy. I czy wiesz, jakie jest słowo, które jest takim jakby półhomonimem, to znaczy tak samo się pisze, ale w zależności od tego, jakie wymawiamy, to inaczej brzmi.
W zależności od tego, jakie wymawiamy, to inaczej brzmi? To chyba każde słowo inaczej brzmi.
Co innego oznacza?
Półhomonimem. Ja zawsze byłem ścisłowcem.
Ale dobra, już nie będę tam cię pod włos brał. Jest takie słowo jak Dania.
A!
Mianowicie no tak. Dania, jak powiesz Dania, no to chodzi o kraje. A jak powiesz Dania, to chodzi o te dania, które możemy zjeść, prawda?
Dania i napoje.
Tak. I zawsze mi się to, tak mi się zawsze kojarzy to ten kraj z tym przykładem. A jeszcze bym się odniósł do jednej rzeczy, jeśli mogę, bo nie wiem, czy kończysz, czy można.
Nie, śmiało możesz dzwonić. Ja do mnie dopiero 5 rano, 5:15, więc śmiało możesz mówić.
Jasne. Ja swoje 5 lat życia poświęciłem na naukę na takim uniwersytecie w Poznaniu, który na pewno znasz i kojarzysz, Adama Mickiewicza.
Tak, znam, kojarzę, ale nie miałem przyjemności. Tak.
No ja wiem, studiować. Bo ty jesteś raczej po tej stronie, po tej drugiej stronie warty jesteś, prawda?
Dokładnie tak.
Tak, i u nas na uniwersytecie, jestem z Wydziału Prawa i Administracji, trochę przeszczeliłem w życiu, no ale studiowało się te nauki prawne. Pamiętam, że mieliśmy taki przykład, który nam dał jeden z doktorów, który miał tam epizod w Danii właśnie. i powiedział nam, i sobie tak to zapamiętałem, nie wiem, czy dobrze wypowiem, że jest taka fraza jak Som en Polsk, tak? Riksdag. Słyszałeś kiedyś o takim czymś?
Czyli Som en Polsk, Riksdag, to jak w polskim królestwie by znaczyło.
Jak w polskim, tu chodzi Riksdag o ten parlament.
Aha, no tak, no tak, jak w polskim parlamencie, rzeczywiście.
On tłumaczył, że Duńczycy mówią, że jak w polskim parlamencie, i to jest określenie do jakiejś takiej burzliwej, chaotycznej, niezrozumiałej debaty.
Wiesz co, ja nigdy tego nie słyszałem.
Spotkałeś się z takim czymś?
No. Nie, nie spotkałem się, natomiast spotkałem się z Żyć po polsku, Liwe po polsk. I to jest o tyle ciekawe, że Liwe po polsku oznacza tyle, co żyć na kocią łapę. To jest Liwe po polsku. I co moim zdaniem jest dosyć ciekawe, bo historia zatacza koło, bo ja słyszałem, że w Polsce to się nazywa Żyć po szwedzku, w Szwecji to się nazywa Żyć po duńsku, a w Danii to się nazywa Żyć po polsku. Czyli Żyć na kocią łapę.
No to podobne zatarczki, jak mają Anglicy z Francuzami, nie? Bo tam też jest właśnie są powiedzenia, które na przykład mówi się, że oj, teraz mi wyleciało z głowy, chodzi o to, że chodzi o tą obronność, że Francuzi się łatwo poddają, a Francuzi się odgryzają Anglikom, tym samym w powiedzeniu używając nazwy Anglia, odnosząc się do nich, ale już tam nie mogę tego przytoczyć, ale też była taka no takie połączenie językowe.
To ciekawe, że Francuzi uważają, że Anglicy się słabo bronią. To ciekawe,
no to jeszcze z czasów tych wojen francusko-angielskich, nie?
A, to ciekawe, ale wiem, że Francuzi wkurzali Anglików, pokazywając im dwa jakby palce, tak, bo to oznaczało, że to tak, się wzięło tak z tego, że Anglicy używali Ślicy długich łuków. Tak, i chodziło, że obetniemy wam te dwa palce, nie będziecie mieli jak strzelać z łuków.
To dzisiaj jak chce ktoś w Anglii kogoś obrazić, to zamiast pokazywać środkowy palec, to się właśnie pokazuje palec wskazujący i środkowy. I to jest takie skierowane nie jak pacywka, tylko właśnie skierowane tym paznokciem do słuchającego, i to właśnie jest określenie takiego naszego, no, fuck off, nie?
A wiesz, że muszę to sprawdzić. Jak ja tu mam trochę brytoli wokół siebie, to muszę tą wiedzę wykorzystać. Zobacz, ciekawe, co się stanie.
Oj, wykorzystaj, bo to jest właśnie z czasów wojen francusko-brytyjskich, kiedy Brytyjczycy w ten sposób francuskim łucznikom obcinali dwa palce i w ten sposób pokazywali te dwa palce. Przynajmniej tak mi wuja, który mieszka w Wielkiej Brytanii, tłumaczył. A jeszcze taka ciekawa rzecz a propos Wielkiej Brytanii, to zawsze tak mi, jak już o tym rozmawiamy, bo może to nie jest jakoś powiązane z tematem, to pamiętam, kiedyś była na Discordzie taka rozmowa i sobie zapamiętałem, że jak rozmawiałem właśnie z moim wujem z Wielkiej Brytanii, to że zaciekawiająca jest geografia Wielkiej Brytanii, bo w zależności od tego, gdzie się znajdujesz na wyspie, na Wyspach Brytyjskich, to jesteś zawsze 100 km od wody. Obojętnie, maksymalnie 100 km od wody. Obojętnie, gdzie staniesz na Wyspach Brytyjskich. Nie? No. W linii prostej jesteś co najwyżej 100 km od brzegu, nie?
No to jest rzeczywiście tak, dziwne, tak. Nie wydawałoby się, prawda? Ale mam dla ciebie taką wiadomość, że w Danii jest jeszcze mniej niż 100 km. W Danii to jest około 50 km. Kiedyś też to mierzyliśmy. A jeszcze, żeby było śmieszniej, jak staniesz gdzieś w Danii, to jesteś najwyżej w odległości 5 km od wiatraka, takiego, co produkuje prąd. Tyle mają wiatraki.
Naprawdę.
Tak, taka ciekawostka. A wiesz co, nie wiem, czy słyszałeś a propos tego, jak się mówi w różnych krajach. Teraz naprawdę odsuńcie dzieci od radiokomputerów, bo na pewno słyszałeś o takim czymś jak miłość francuska, prawda? Bo tu już jesteś duży, to już wiesz, o co chodzi. A podobno we Francji nazywa się miłość hiszpańska. I to mnie trochę dziwi, mówiąc szczerze.
No, we Francji miłość hiszpańska.
Znaczy we Francji miłość francuska to miłość hiszpańska, tak się nazywa podobno.
Aha.
To dawno temu słyszałem w takim programie Europa da się lubić, taka francuska opowiadała. Chyba jedyny ciekawy odcinek, który warto oglądać w tym programie.
Na tym kanale, tak? Na tym programie TVP.
Tak, dokładnie.
No teraz jest reedycja, także kto wie.
Nie, TVP to już zupełnie nie znam.
Jeszcze się...
A tam była taka bardzo przyjemna francuska i ona o tym opowiadała. I to w godzinach przed 23, co nie wiem jak to przeszło, ale to było za chyba jeszcze za SLD. No, no i Maharadza daje słuszne pytanie na czacie, że miłość hiszpańska we Francji to jaka miłość? Odpowiadam, nie wiem. Trzeba spytać jakąś francuskę. Ale najpierw ty, Maharadza, spytaj jakąś francuskę. Kto tu zna francuski? Zgłaszać się.
Parlez-vous français?
Parlez-vous français? Oui! Oui, je m'appelle Jacek.
Je m'appelle Martin.
A w ogóle też... Martin, bonjour, bonjour!
Bonsoir, teraz już jest... A u ciebie bonjour, u mnie bonsoir.
A, bonsoir, no tak, to... Ty jesteś specjalistą od hiszpańskiego, tak nie mylić z miłością hiszpańską, jesteś specjalistą coś hiszpańskiego.
Coś słyszałem. Tak, no. coś mi się obiło uszy.
No właśnie. Ja ale po hiszpańsku umiem kupić piwo.
Na szybko sobie nie mogę, ale to wiesz, że jak idziesz do hiszpańskiego baru, to ma znaczenie, jakie piwo prosisz, bo jak powiesz, że chcesz una jarra de cerveza, no to dostaniesz półlitrowy, ale jak powiesz una caña de cerveza, to ci przyniosą taki naparstek mały. Także pamiętam, że jak byłem w Hiszpanii, to za pierwszym razem poprosiłem o piwo i jeszcze wtedy nie znałem tak za bardzo hiszpańskiego i mi przynieśli taki naparstek i musiałem domówić jeszcze dwa, przez co przepłaciłem, także wiedza może się komuś przydać taka.
No to ciekawe, ale wiesz, ja nie miałem problemów, bo ja pamiętam w Hiszpanii mówię una cerveza, por favor. Potem długo nie było, mówię donde esta mi cerveza? W końcu pani przyniosła i powiedziałem quanto cuesta? Mówi, dos euros. Zapłaciłem i po prostu się poczułem jak prawdziwy Hiszpan. Tak było. No,
a jaki piękny akcent, Jacek.
No, słuchaj.
I to hiszpańskie S se plemiące.
Ma się te talenty, prawda? Wiecie, jestem nie tylko mądry, ale i przystojny. Mój numer.
Człowiek wielu talentów. A jeszcze mogę się odnieść do Etama jeszcze, bo nigdy nie mogłem trafić, w sensie nawet nie dzwoniłem za bardzo, ale jakoś nigdy nie spotkałem się z Etamem na antenie, a Etam także nie gości na Discordzie. Zatem on zawsze mówi, prawda, się powołuje na tą deklarację praw człowieka, nie? Słyszałeś
tak,
pewnie.
Tak, kiedyś. To nawet na tej audycji mówił. Etam, zadzwoń, spełnij marzenie Martinsa, zadzwoń teraz.
Niech zadzwoni, ja chętnie bym spytał o tą deklarację praw człowieka i o tą gradację aktów normatywnych, bo z chęcią, ale nie wiem, czy to ma sens zrobić tobie z tej audycji taki off-top. Dlatego,
z prawej strony mapy można zrobić absolutnie wszystko. To jest bardzo taki szwajcarski scyzoryk audycji, także można z niej zrobić absolutnie wszystko. Dzwoń Etam, bo masz naprawdę fana na antenie. Na co ty czekasz?
To jeszcze jedną rzecz, bo ja jestem taki, wiesz, jak już zadzwonię, to pewnie następny raz zadzwonię za 12 lat. Bo ostatni raz dzwoniłem, pamiętam, do kontestacji 10 lat temu, jak jeszcze Martin prowadził raport Martina. To może mnie też tam gdzieś wytniesz.
A kurczę, muszę cię znaleźć. A pamiętasz, o czym gadałeś?
Przedstawiłem się jako Marcin z Poznania i też mówiłem o jakimś zagadnieniu prawniczym, ale już nie pamiętam i wtedy byłem na studiach. Także to było... Czekaj, to mógł być 2009? Coś koło tego.
2009 to są jeszcze czasy koczowiska dekadencji.
Albo 10, albo 11.
O 11 koło prędzej. Tego.
Raport Martina tam.
Tak.
Pamiętam.
Tak. Który tam potem zmienił tworzył. Nazwę na lewatywa mózgu, potem zmienił nazwę na znowu raport Martina i tak zmieniał nazwę.
Potem na raporcik Martina, potem na non gratus anus rodentum, tak. Potem na lewatywa mózgu i
potem
tak dalej.
Potem
bo
jeszcze dogadajmy się. Taki.
Tak. No. Było. Teraz niedawno wrócił do nazwy lewatywa mózgu, także no, może ktoś się skusi. A jeszcze przy okazji, jak już mój ten telefon, tak się rozwlekam, bo w temacie Australii, rozumiem, że będzie jeszcze audycja, to może zadzwonię i zostawię to na potem, chociaż bardzo mnie to tak nurtuje. Na pewno będziesz wiedział, bo czemu nie? W Poznaniu byłeś kiedyś na ulicy Chłopowskiego?
Coś mi to mówi, ale przypomnij, w którym to jest miejscu Chłopowskiego.
To jest na Wildzie, mojej rodzimej Wildzie, mojej miejsce, gdzie się wychowałem na Wildzie i tam jest komisariat policji, także możliwe, że kiedyś tam cię zabrało.
Tak, bardzo możliwe nawet. Ale czyli coś mi to... A czy to jest koło, czy to jest koło tego budynku Politechniki, co jest na Wildzie? Gdzieś niedaleko?
Nie wiem, czekaj, budynek Politechniki. Dobra, nieważne. To jest niedaleko, niedaleko parku Jana Pawła II, czyli tak zwanych Łęk Dębińskich.
No teraz to wszędzie są parki Jana Pawła II, to nic mi to nie powie, ale czekaj, no. Łęgi Dębińskie, a no tak, ale to trochę dalej, tak trochę na południe bardziej.
No, tak.
No dobrze, no i to
no tam i jest... Mniejsza z tym. No i Chłopowski to był, czemu o tym mówię, bo nigdy w życiu bym nie wiedział, bo niby skąd, a chociaż warto znać patronów ulic, po których się chodzi. I... Miałem kiedyś w szkole, uczyłem się właśnie, miałem za zadanie powiedzieć o Chłopowskim, przygotować jakieś tam wypracowanie na ten temat, bo to poznaniak, no i tam Chłopowski właśnie wprowadził różne zmiany tam w obszarze rolnictwa, płodozmian i takie różne rzeczy, no i między innymi wprowadził do rolnictwa, o którym dzisiaj też było, więc takie płynne nawiązanie, wsadził koniczynę na polach uprawnych w celu podniesienia jakości gleby. I ja sobie kiedyś to zgooglowałem i jak do dzisiaj pamiętam, że było napisane o koniczynie, zresztą możecie mnie sprawdzić, że ona występuje w środowisku naturalnym na wszystkich kontynentach poza Australią.
To chyba nie występowała, bo już występuje. Bo nie dalej jak parę tygodni temu szukaliśmy czteroliśnej koniczynki. Naturalnie jest tutaj na trawniku w centrum miasta. No czy to jest naturalne, czy nie? No to
widzisz, chciałem zabić ćwieka, a ty mi zabiłeś ćwieka, no to trudno.
Ale może po prostu ktoś ją tu przywlókł, bo nie wiem, czy wiecie, ostatnio na przykład spotkałem lisa w Australii. I wiesz, skąd się wziął lis w Australii? Jakiś kretyn Anglik, kiedyś przywiózł kilka lisów, dla sprawy sportowej, żeby sobie do lisów postrzelać. Anglicy mają takiego lekkiego hopla na punkcie strzelania do lisów. Z tego samego powodu przywieźli do Australii króliki.
Króliki, tak.
Tak, ale oprócz królików jeszcze drugim problemem są lisy, co wydawałoby się nie ma sensu, bo lis zżera króliki bardzo chętnie, więc no, lisy powinny zjeść króliki, a się okazało, że trochę zjadają lis tych królików, ale trochę nie. Króliki mają to do siebie, że się szybko mnożą i populacja lisów i królików się po prostu mnoży w Australii i to jest dramat, więc nie jest wykluczone, że koniczyna też w ten sam sposób wzięła się tutaj u nas.
A łącząc już ten cały mój wywód, to nawiązując do języka hiszpańskiego i do lisów, o których wspomniałeś, to wiesz, jak jest lis po hiszpańsku?
Lis? Po hiszpańsku?
No,
a nie wiem.
Na pewno słyszałeś.
Przepraszam.
Zorro.
Zorro to... Ach tak, lis to jest Zorro. No tak, rzeczywiście.
Ale teraz jakiego to nabiera znaczenia, prawda? Jakie to jest... Teraz po tylu latach, jak ktoś to usłyszał pierwszy raz, to może sobie uświadomić. No tak, przecież ten serialowy Zorro to był sprytny facet, nie?
To taki lis. A nie wiem, czy wiesz... Ja miałem rodzinę w Niemczech, znaczy mam do dzisiaj rodzinę w Niemczech.
Też mam.
I się tak jakoś dziwnie... no przykro mi, każdy ma jakieś wady. No
współczuję również.
I oni się kiedyś dziwili, bo takie było powiedzenie w latach 90. jak komuś się poszczęściło, to że miał fuksa w Polsce.
Tak,
i
tak,
mówią,
tak.
Jak to, że fuks to jest po niemiecku lis, okazuje się. Ja mówię, jak to masz lisa? To nie ma sensu. Także, no ja mam lisa dzisiaj, bo do mnie zadzwoniłeś. To mi się przylisowało.
O, dziękuję bardzo.
A jeszcze tak,
przy języku to od razu mi się przypomniało, bo zaraz mi się zapomni, że po hiszpańsku też jest też nawiązanie do innego zwierzęcia, że możesz, bo w Polsce mówimy, że jak się mówi po hiszpańsku, że się ciężko pracuje, to się mówi, że trabajar como el burro, czyli jak osioł. A u nas się mówi uparty jak osioł. Także też takie nawiązanie.
Tak, czyli jak ktoś pracuje, to jest uparty, no i coś w tym jest. A jeśli jesteśmy przy temacie poznańskim, to na pewno coś ci mówi rondo Starołęka. To na pewno znasz.
Oczywiście. Przejeżdżałem wielokrotnie.
Jak pojedziesz od ronda Starołęka na południe daleko, a nawet niedaleko, to dojedziesz do takiego małego miasteczka, które nazywa się Głuszyna. Czy kojarzysz Głuszynę?
Tak.
A z Głuszyny pochodzi Paweł Edmund Strzelecki. I czy wiesz, kto to był Paweł Edmund Strzelecki? Nie wiem, czy ktoś ci mówi to nazwisko.
Ja słyszałem, ale wiesz co, muszę sobie wygooglować, żeby oczywiście nie
to
wyjść.
To jest człowiek,
nie wyjść,
który, dzięki
nie
któremu
wyjść na
najwyższa góra Kościuszki nazywa się, znaczy najwyższa góra Australii to jest góra Kościuszki. To jest facet, który zbadał całą Australię i tutaj odkrył złoto i był członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego i tak naprawdę jest bohaterem narodowym Australii.
O.
Facet z Głuszyny, Paweł Edmund Strzelecki, bardzo ciekawy. Ale poczekaj jeszcze, zanim tutaj się rozłączysz, to Zenon mnie namawia, żeby zadzwonić do Etama. To może ja naprawdę zadzwonię do Etama, bo Etam się chyba
No,
trochę boi.
jeśli chcecie, to możemy porozmawiać. Tylko nie wiem, czy to ma sens, no ale twoja audycja, ja jestem gotów.
Czekaj, a Etam, gdzie ten Etam jest? No, jak widzicie, z prawej strony mapy to taka audycja, gdzie to prowadzący dzwonią do...
Tak, tak. I to jest, musimy pompować emocje. Tętno pulsu, puls tętna.
Ale wiesz co, teraz zniknął gdzieś ten Etam. Etam chyba strasznie, strasznie dawno temu nie dzwonił do nocnego radia. No Bóg mi świadkiem, nie ma Etama.
A przy okazji, Jacek, powiedz mi, jaki jest według ciebie cel jazdy samochodem? Bo tak mi się przypomniało. Bo tak mówiłeś, ja tak sobie zawsze sobie to wizualizuję i ci Duńczycy, ci Norwegowie o tych, no może nie Duńczycy, ale Norwegowie w tych reklamach i Szwedzi w tych reklamach tych samochodów zawsze mówią, że celem jazdy samochodem jest bezpieczeństwo.
Tak,
a
też
nie
mnie to
szybkość,
dziwi. A nie szybkość. To się też mnie to dziwi, bo ja nawet to powiedziałem kiedyś jednemu Duńczykowi, że jakby w ogóle nie jechał samochodem, to będzie najbezpieczniej.
No to wiesz, no to niech z domu nie wychodzi, to wtedy będzie bezpieczny w ogóle.
Dokładnie tak. No, rzeczywiście jest coś takiego, że według Skandynawów najważniejsze jest bezpieczeństwo i to jest jeden z powodów, dla których ja już nie mieszkam w Skandynawii. To się muszę do tego przyznać. Ale wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy podzielają ten pogląd i... No dobra, teraz może będę trochę seksistowski, ale co ja zrobię? Z moich prywatnych doświadczeń więcej kobiet podziela ten pogląd niż kobiet. Przepraszam wszystkie panie, ale tak jest. No i co ja zrobię? Moja żona zresztą też jest tego zdania. Także tak, jeżeli lubicie bezpieczeństwo, to najlepiej jechać do Skandynawii. Polecam. Naprawdę, polecam bardzo, bardzo poważnie. Jeżeli ktoś lubi takie spokojne życie, to Skandynawia jest super. Ale jest kapitan państwo i to całkiem sporo.
No mamy już były audycje przecież o Norwegii, tak? Teraz jest o Danii, no to powoli nam się tematy skandynawskie będą kończyć. Także
no,
jeszcze
się
pozostała...
ktoś z Finlandii. Ktoś
no właśnie,
z krainy muminków.
Wiesz, mój dobry znajomy, z którym dzieliłem ławki szkolne w liceum, był w Finlandii na Erasmusie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy byli na Erasmusie. Ja niestety nie skorzystałem z tego programu, bo się za słabo uczyłem. No i on w tej Finlandii był i mówił, że tam przede wszystkim Finowie mają obsesję na punkcie nauki na dworze. A to dziwne, bo to jest kraj, gdzie jest w przeważającej części roku zimno, a oni bardzo mocno hartują swoje dzieci. Nie wiem, czy w sensie hartują pod takim względem, że często nawet na uniwersytety czy do szkół te małe, no na uniwersytety to studenci, ale do szkół jakichś podstawowych, to jak dzieciaki dojeżdżają, to nawet dojeżdżają na rowerze, a nie, że są zawożone tak jak u nas pod szkołę i dojeżdżają na rowerze na śniegu, tam na północy pod krajem podbiegunowym i w ogóle. Także no...
Tak, no to samo jest w Danii, szczerze
hartowania,
mówiąc.
Hartowania stali.
W Danii też bardzo dużo ludzi wozi swoje dzieci rowerem do przedszkola. Ja pamiętam takie sceny, gdzie było na przykład środek zimy i minus 5. Ja wchodziłem do samochodu, trzęsłem się z zimna i czekałem, aż samochód się rozgrzeje i widziałem w tym momencie ludzi jedących z dziećmi na rowerze. Niesamowita sprawa. No a jak do moja córeczka była tam w żłobku przedszkolu, to mówili, że tylko jeżeli bardzo mocno pada i jest mróz mniejszy niż 10 stopni, to wtedy dzieci nie wychodzą na dwór, przynajmniej raz dziennie. Co więcej, są w Danii takie przedszkola, które się nazywają... Chyba nazywam się to Skolbernehuset, ale mogę teraz coś ściemniać. W każdym razie o co chodzi? Jest to przedszkole bez przedszkola. To znaczy, pani bierze dzieci, nie ma budynku przedszkola, tylko idą wszyscy do lasu, dzień w dzień. I są jak najbardziej w Danii takie miejsca. To jest hardcore, moim zdaniem.
Ja z kolei jeszcze, co prawda nie byłem jeszcze w Danii, marzy mi się Legoland, wspominany
przez ciebie. Legoland. Legoland polecam. Legoland jest wspaniały.
No kiedyś na pewno. Miejmy nadzieję, że prędzej niż później. I byłem za to w Holandii. A propos rowerów. I tam to dopiero, nawet nie wiem, czy wiesz, ale w Holandii jest coś tak, ja nie wiem, jak to się nazywa po holendersku, bo nie władam tym językiem, ale są w Holandii autostrady rowerowe.
Tak,
On,
takie
one
co.
mają po 40. I tam jest zakaz poruszania się pieszych normalnie po tych autostradach tak zwanych. I tam to są tak, no to możecie sobie to wygooglać, autostrady rowerowe, gdzie jest wręcz jest zakazane poruszanie się rowerem chyba z jakąś tam prędkością mniejszą czy coś, no jakoś tam jest to uregulowane w jakiś tam dziwny sposób, ale to są takie drogi szybkiego ruchu dla rowerów, nie?
Tak, takie samo coś jest w Danii, jest tak jak jest krajowa sieć dróg i autostrad, tak samo w Danii jest krajowa sieć dróg rowerowych, gdzie nie powinni się poruszać piesi, no ale broń Boże samochody czy motocykle. Dokładnie taki sam motyw jest w Danii, ale ciekawostka, wokół mnie, tutaj w terytorium stołecznym też jest sporo takich dróg rowerowych, przy czym tutaj piesi mogą się po nich poruszać. Chyba mamy największe zagęszczenie dróg rowerowych w całym kraju, tutaj dookoła
A
stolicy.
powiedz mi, a czy w Danii również rowery mają pierwszeństwo na drodze?
To
W
znaczy,
miastach?
zależy do czego. Ja teraz sobie próbuję przypomnieć. Jeżeli jest ścieżka rowerowa obok ulicy, a ty skręcasz w prawo, no to musisz ustąpić rowerowi, jeżeli jedzie. Ale jeżeli ludzie wychodzą z autobusu na przykład, to w tym momencie już nie pamiętam, jak to jest, bo to jakaś zmiana była przepisów. Czy ludzie muszą poczekać na rowery, czy rowery muszą się zatrzymać? Nie mogę sobie przypomnieć tego. Natomiast na ścieżce rowerowej nie powinni być ludzie, jeżeli jest ścieżka rowerowa, to ja już zostałem zganiany ze ścieżki rowerowej, oczywiście. Generalnie rowery są na propsie w Danii i trochę to jest wariackie, dlatego po prostu ja bardzo lubię rowery. Kiedyś nawet byłem kolarzem górskim, takim, co startował w wyścigach. Od tego czasu zostały mi krzywe nogi. Ale w Danii po prostu te rowery są bardzo pchane. Z tego powodu, że no, te samochody są tak bardzo mało lubiane przez te podatki. A Agi tu pisze na czacie, że potwierdza, że młoda, czyli chyba córka Agi, rajdzi w Rovaniemi na rowerze. Ta, w Rovaniemi? Agi, to twoja młoda jest u świętego Mikołaja i ja się dopiero teraz dowiaduję? To ty masz wtyki u samego czerwonego grubasa. No to jest niesamowita sprawa. W każdym razie Agi pisze, że młoda w Rovaniemi jedzie na rowerze na uniwerek przy minus 35 stopni. Ja przy minus 35 stopni bym wymiękł. Po prostu bym się zatrzymał. Nie dałbym rady. Jezu, minus 35 stopni.
Chyba również bym sobie nie poradził.
Jezu, minus 35 stopni. Jakie
Ale to
mam.
nawet nie wiem, czy z Agi o tym nie rozmawialiśmy. Mieliśmy podobne spostrzeżenia kiedyś na Discordzie wieczorową porą.
Ojej. To widzisz, no ja no jestem, mam ten problem, że wasza wieczorowa pora to jest moja ranna pora. No i co ja zrobię, biedny miś? A Karsa Orlong pisze, że na czacie, że Legoland to dobre miejsce do postawienia klocka. W 100% się z tym zgadzam. Świetnie się stawia klocki w Legolandzie. Byłem w Legolandzie bardzo wiele razy. Miałem nawet kartę roczną do Legolandu i byłem w Legolandzie. Jeżeli nie byłeś jeszcze w Legolandzie, E. Marcin, to musisz się wybrać do Legolandu, chociażby do Danii. I
Miejmy nadzieję.
pyta się kurczę, czy w Australii rowery też mają kierownicę po prawej stronie. Tak, i kierunkowskazy też są odwrotnie niż w normalnych rowerach. Także tak by to
No,
wyglądało.
audycja się sama prowadzi, także nie będę przedłużał.
Dzięki, że
Dzięki
zadzwoniłeś, ale
za.
to pokazuje świetnie właśnie, że jednak z prawej strony mapy potrzebuje sidekicka. Bez sidekicka to tak się nie da po prostu. No ale słuchaj, jeżeli ty pierwszy raz
Musisz
do radia dzwonisz od tylu
kasę.
lat, to wow.
No, doświadczenie z Discorda chyba głosowego, wiesz, tak mi się wydaje.
No tak, no słuchajcie, jeżeli was jeszcze nie ma na Discordzie, to pamiętajcie, nie wiem, czy wiecie,
Robicie to źle.
robicie to źle i E. Marcins jest gwiazdą Discorda, razem z Maharadżą z brzegu.
A, ten. Nie, on się. Ten drugi to tylko się, wiesz, przystawia.
No, zdania są podzielone na ten temat, powiedzmy sobie szczerze.
Nie,
Są.
Maharadża to jest mój enfant terrible Discorda.
Tak, taki twoje Nemesis.
Tak, dokładnie.
No, pamiętajcie, że Discord się, można powiedzieć, dzieli na chłopców e-marcinsów i maharadżensów. To zależy, do której się frakcji zapiszecie. A KGB tutaj pisze coś koszmarnego na czacie. Nie wiem, czy widzisz, że codziennie przebywa w temperaturze minus 35 stopni przez 15 minut i jest spoko. Może to
no bo słuchaj, spoko. Bo nasz KGB to jest persona non grata każdego kurczaka normalnie, wiesz. On w tym w chłodni spędził 21 lat życia, także wie co mówi.
Christopher pisze, że Etam speniał. No nie wiem, czy Etam speniał. To co, dzwonimy do Etama, Marcins?
Ale ja nie chcę, żeby to zabrzmiało w jakiś sposób, że ja chcę tutaj Etama prostować. Ja po prostu chciałem z nim wymienić słowo na antenie, a jeśli na przykład nie czujesz, że to wzbogaci twoją audycję, to nie dzwoń, aczkolwiek ja jestem gotowy na rozmowę.
Ja też. No dobra, dzwonimy. Czekaj. Halo? O, dzwonimy do Etama. Mam nadzieję, że Marcisa mnie wrzuciło. Marcis, jesteś jeszcze? A, coś tu chyba nie zagrało. No tak, teraz nie było Etama, a Marcis się wyłączył był. Ech, ten Skype. No tak, wrzuciłem go. Dzwonimy.
Halo, Porfir, halo? Wydaje mi się, byłby tutaj najlepszym.
Wiesz co, trochę cię na chwilę nie było słychać, bo Etam speniał, nie dało się go odebrać, ale nie wiem, jak to zrobić, żeby go dodać do audycji, a jak zadzwoniłem, to musiałem cię przez chwilę wyciszyć, znaczy Skype cię wyciszył. No,
nic ciekawego nie mówiłem, a to już pozostanie naszą słodką tajemnicą, co usłyszałeś.
No właśnie, nic nie usłyszałem, ale dobra, niech będzie.
No to moją.
To już będzie twoją tajemnicą. Słuchajcie, to był Emarcins przed wami, absolutna gwiazda Discorda, człowiek, który dzwoni do radiów raz na dekadę i zadzwonił do prawej strony mapy.
Następny raz za 10 lat, albo jak będziemy w Australii się spotkamy na piwko.
Niech żyje Poznań, absolutnie tak, zapraszam gorąco. Jak tylko to
i tylko raport z Krakowa, 1-2 dla Lecha, także trzymajcie kciuki. Na razie. Lech,
Poznań zawsze w moim sercu. Cześć, dzięki wielkie. To był Emarcins, słuchajcie, Emarcins dzwoni, wy też możecie zadzwonić. Pora jest wczesna, dopiero 5:43 rano, także śmiało możecie dzwonić, jeżeli chcecie coś dodać w temacie audycji, albo w temacie obok, albo o tym, czy znacie hiszpański, albo o tym, jak jest miłość hiszpańska po francusku, bo być może ktoś z was zna francuski. Tomu już napisał Emarcinsowi gwiazdkę szeryfa. Tomu przyznał Emarcinsowi szeryfa takiego prawdziwego z Ameryki. Nawiasem mówiąc, ciekawie, czy szeryfowie w Ameryce są też tacy straszni, jak pokazują na filmach i jeżdżą swoimi dużymi, wielkimi półciężarówkami i są groźni, zatrzymują samochody i mówią license and registration please. Ciekawe, jak to działa, to musiałby nam opowiedzieć. Albo to Misiu, albo Gosia. O, Gosia mogłaby zadzwonić. Wiecie, że ja nigdy nie słyszałem, jak Gosia od Tomu brzmi. Nigdy nie miałem okazji z nią porozmawiać. Niech Gosia zadzwoni, opowie. Czy fajni są szeryfowie w Stanach. No, Tomu, jak wiecie, mieszka w takim raczej mniejszej miejscowości w Stanach, więc na pewno mają tam jakiegoś fajnego, lokalnego szeryfa. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dzwońcie śmiało, no niestety Etam nie dopisał. Etam był na czacie, ale już go nie ma. A szkoda. Tomu pisze, że szeryfowie są nawet bardziej straszni niż myślicie. No, na pewno tak. Na pewno tak. Ja nie chciałbym się, chyba trochę bał spotkać takiego amerykańskiego szeryfa. Nie wiem, co by mi powiedział. No dobrze. O, dzwoni Kurt. Halo, halo. Cześć, Kurt. Cześć, Kurcie.
Cześć. Dobry wieczór dla wszystkich z Polski. No i dzień dobry dla ciebie. W tą piękną niedzielę. Australijską. Jaką u ciebie pogoda, bo mówiłeś, że jakaś wczesna godzina, że jest u ciebie piąta, tak?
5:41, no 5:45. No ciężko mi powiedzieć, jaka u mnie pogoda, bo jest ciemno za dworze, więc nie bardzo wiem, jeszcze jaka ciemno. Jest pogoda. Tak, bo zima idzie.
No i chyba, no właśnie, u was idzie zima, no. Ale powiedz mi, bo chyba, nie wiem jak to w Canberra, ale słyszałem, że na przykład w Melbourne zdarzają się jakieś przymrozki.
No, nawet u nas to częściej niż w Melbourne, bo Canberra jest dosyć wysoko w górach, więc u nas już wkrótce myślę, że przymrozki się zaczną i nawet śnieg się zdarza, więc u nas jest chyba najzimniej z całego kraju.
No myślę, że najzimniej jest chyba na Tasmanii, bo ona tak jest najbardziej na południe.
Tak, tam jest bardzo deszczowo. Ale u nas jest pod kątem temperatury najzimniej, bo jesteśmy wysoko. I nawet z tego powodu zrobili tu stolicę, bo Anglicy powiedzieli, że jak będzie tą temperaturę jak europejskie, to najlepiej będzie się tutaj pracowało w stolicy. Dlatego tu jest stolica.
A właśnie, a czy ta góra Kościuszki to nie jest gdzieś tam przypadkiem w twoich okolicach?
No, trochę w moich okolicach. Tak 2 godzinki samochodem, 1,5 godzinki motocyklem na południe ode mnie. U mnie ja jestem w takim przedgórzu Gór Śnieżnych, a Góra Kościuszki jest w Górach Śnieżnych. Całkiem niedaleko stąd.
To jest dobra nazwa na pasmo górskie Góry Śnieżne. Tak jak przypomina mi się troszkę jak z tą nazwą stanu Nevada, co po hiszpańsku znaczy śnieg. Podobno. Chociaż tak. Podobno właśnie ten region właśnie Nevada został tak ironicznie nazwany przez Hiszpanów. Właśnie, że podobno tam śniegu nie było w ogóle.
A to mnie trochę dziwi, bo to już jest tak pod kanadyjską granicą. Nigdy nie byłem w Nevadzie. No ale no...
Nie, Nevada. Nie, absolutnie. A
przepraszam, Nevada zaraz. Nie. Z Montaną mi się pomyliła. Nevada jest na południu. No tak. Ach, masz rację.
Tak,
to tam na pewno nie ma śniegu.
Kalifornią, Arizoną.
No właśnie, przecież tam na pewno nie ma śniegu. No to rzeczywiście, Hiszpanie to tacy są dowcipni w takim razie.
No.
Czyli Nevada to jest stan śnieżny, to rzeczywiście. No, pyta się Zenon, czy Góra Kościuszki została przemianowana na jakieś umumumu, bumumumu. Nie została. Ayers Rock, czyli taka wielki czerwony kamień na środku Australii został przemianowany na Uluru, ale Góra Kościuszki nie.
Uluru. No, słyszałem, że już na Uluru niestety nie wolno się wspinać od jakiegoś czasu, bo podobno jakby... No, aborygeni jakby wymusili narzędzie, żeby jednak turyści tam nie chodzili.
Tak, i to było niedawno wprowadzone. Ja pamiętam za moich czasów, jak tam byłem, to można było się wspinać, ale aborygeni prosili, żeby tego nie robić. A teraz już tego w ogóle nie można robić, ale taka ciekawostka, nad Uluru nie można wlatywać. To znaczy nie można statkiem powietrznym się poruszać nad Uluru żadnym, to znaczy do pewnej wysokości, bo oczywiście jak tam przekroczysz pewną wysokość, to wtedy możesz. Ale ja pamiętam, że nie wolno nad Uluru latać też. Od dawna już nie wolno było.
Ja pamiętam z kolei właśnie, bo ja czasem lubię sobie planować takie podróże, wyszukiwać rzeczy na temat różnych miejsc, do których chciałem pojechać, obojętnie czy na to, czyli gdzieś tam kiedyś pojadę, czy nie pojadę. No i właśnie zrobiłem sobie taki plan podróży do Australii. No i gdzieś tam wyszukiwałem właśnie na różnych forach internetowych i znalazłem, chyba to było na tej stronie Quora. To jest taka słynna strona, na której można zadać jakieś pytanie i liczyć na to, że ktoś na nie odpowie. I tam kiedyś właśnie padło pytanie, jakim samolotem najlepiej lecieć, żeby z samolotu było widać Uluru. I co jest dosyć głupim pytaniem, bo samolot leci tak wysoko, że tej góry się nie zobaczy.
No, rzeczywiście, teoretycznie jakbyś przelatywał tuż obok Uluru, to mógłbyś zobaczyć ją jako taki mały czerwony kamyczek na dole. Ale trzeba by lecieć tak naprawdę nisko, żeby mieć jakąkolwiek przyjemność. No ja widziałem Uluru z wysokości gdzieś 200-300 metrów, to rzeczywiście wygląda niesamowicie, bardzo ciekawie. Ale z wysokości przelotowej to nie, nic z tego. A to co mówisz, taki sposób, żeby sobie wymyślać podróże, no to jest super temat. To jak najbardziej. Też nawet jeżeli wiecie, że nie pojedziecie gdzieś w najbliższej dekadzie, to planowanie podróży to jest świetna sprawa. To propsuje, jak najbardziej.
No, a ja tutaj zadzwoniłem, bo troszkę mnie ubodło, jak powiedziałeś, że jestem lewicujący. No, tak ja się za takiego nie uważam.
A nie? A mi się wydawało, że trochę jesteś taki antywolnorynkowy, ale to może się mylę.
Znaczy, jakby to tak powiedzieć, ja uważam, że wolny rynek jest najlepszym gospodarczym ustrojem, jaki istnieje, aczkolwiek wolny rynek nie rozwiązuje wszystkich problemów i uważam, że państwo akurat powinno wkroczyć tam, gdzie ten problem nie jest rozwiązywany.
No, ja się z tobą nawet zgadzam, tylko chyba byśmy się jak, bo z tym, że wolny rynek nie rozwiązuje wszystkich problemów, to jest oczywiste, to tylko turbo libertarianie uważają, że wszystkie problemy rozwiązuje, ja nie uważam. Myślę, że tylko ten zakres, kiedy to państwo powinno wkroczyć, to właśnie dobre pytanie, dlatego że Dlatego, że no, ja nie bardzo wierzę w to, że jakiś urzędniczyna bardzo nam rozwiąże jakiś problem, zbyt wiele problemów przynajmniej. To nie mam takiej wiary.
No, mi się wydaje, że właśnie takim akurat taką branżą wolnego rynku, gdzie państwo mogłoby wiele rzeczy naprawić, jest właśnie na przykład, są na przykład mieszkania. I jakby ten obszar całej nieruchomości, bo jednak no, w Polsce mamy tak, że istnieje jednak wolny rynek, państwo nie buduje żadnych mieszkań na wynajem. No i problem jest taki, że wiele osób nie stać na tego typu mieszkania, ale to chyba w ogóle jakaś opowieść na inną audycję, jak będzie temat odpowiedni. No ja żałuję, że nie słuchałem. Tak?
Nie, to chyba trochę tak, to, ale ja tylko tak o tych mieszkaniach chciałem powiedzieć, a przy okazji tylko pozdrowię, bo Christopher pisze na czacie, że jest akurat urodzinki w Nevadzie, więc pozdro. No pozdrawiamy serdecznie, widzisz jak to się czasami zdarza. Mówisz o Nevadzie, a Christopher jest w Nevadzie. O. Także pozdrawiamy. Ale o tych mieszkaniach, wiesz co?
Viva Las Vegas.
Viva Las Vegas, tak. No może Christopher pojechał wziąć ślub szybki do Las Vegas. Nigdy nie wiadomo. Nie pytajmy, bo jeszcze nam powie. To wiesz, że nie pytajmy, ja nie wiem. Nie moja sprawa. W każdym razie, ja myślę, że z tymi mieszkaniami, tu masz dużo racji, ale państwo raczej powinno tutaj... Budowa mieszkania czy domu w Polsce to jest koszmar biurokratyczny. Absolutny koszmar. I nie wiem, czy wiesz, ale do dzisiaj chyba większość gmin nie ma tego planu zagospodarowania przestrzennego. A powinna mieć. I budowanie dlatego wszelkich nieruchomości to jest dramat. I gdyby tą sporo tej biurokracji ściąć, gdyby po prostu budowanie domu polegało na tym, że mam działkę, na tej działce mogę budować dom i są jasne zasady, jak to mogę zrobić. I gdyby ten nadzór budowlany był na bardziej ludzkich warunkach, nie był to kolejny zamknięty zawód, no to już mieszkania czy domki byłyby tańsze wielokrotnie. Jakże ja bym szedł w tym kierunku. Więcej wolności, a nie więcej urzędasów budujących mieszkania. Tu pewnie, nie wiem, czy ze mną zgadzasz, być może nie, ale ja bym szedł w tym kierunku.
Znaczy ja też bym na pewno wszedł w kierunku, żeby ułatwić ludziom budowanie mieszkań, żeby było mniej tej papierkologii, ale też no tutaj bym oczekiwał, że państwo na przykład, czy miasta właściwie, czy gminy też budowały jakieś właśnie tanie czynszówki, tak jak miało to miejsce w Europie Zachodniej, czy to właśnie w Skandynawii przytoczonej przez ciebie, czy to na przykład w Niemczech i w Austrii. Chyba w Wiedniu jest tak, że 70% mieszkańców Wiednia mieszka w mieszkaniach czynszowych, które są własnością miasta. I to nawet nie są osoby takie, powiedzmy, że tak brzydko powiem, zwykli robole, zwykli pracownicy, ale także biznesmeni mieszkają, czy przedsiębiorcy w takich mieszkaniach tanich, więc... No, Europa Zachodnia poszła w tą stronę, myśmy poszli no, w taki całkowity, jakby wolny rynek, który jest jakby z jednej strony duszony jakimiś pozwoleniami od państwa, no ale mamy coś takiego się pojawiło, nie wiem czy sprzeciw się czymś takim jak mikrokawalerki, bo
słyszałem o tym,
chyba,
tak.
Tak, że mieszkanie, zgodnie z polskim prawem budowlanym, mieszkanie musi mieć co najmniej jakąś tam powierzchnię minimalną, nie pamiętam ile to było, 30 metrów kwadratowych czy jakoś tak. No a teraz właśnie deweloperzy tworzą jakieś mikrokawalerki, czyli dzielą te bloki czy kamienice, które kupili na jeszcze mniejsze pokoje i oni je sprzedają właśnie nie jako mieszkania, tylko właśnie jako mikroapartamenty. I to mi też się nie podoba, że niestety z jednej strony państwo coś zakazuje, a z drugiej strony ktoś jakby stara się nagiąć te przepisy, robiąc coś, co w ogóle ludziom nie pasuje. W sensie, no bo z takich mikrokawalerek no to skorzystają tylko prawdziwi desperaci. No.
No, zgadzam się. Z drugiej strony no, jest to pewnego rodzaju schowek na ludzi, a nie mieszkanie. Na pewno tak. Dlatego ja bym tego nie kupował. Ja bym raczej nie szedł w tym kierunku. Ale wiesz, co trochę mnie zdziwiło z tymi czynszówkami, że 70% ludzi mieszkających w Wiedniu ma swoje mieszka w czynszówkach. No dobra, ale to powoduje, że 70% ludzi w Wiedniu nie ma własnego mieszkania, nie ma czegoś, co jest ich własnością, więc w każdym momencie coś może się odwrócić i co? I wtedy Nie masz mieszkania, nie masz gdzie mieszkać. No, nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. Ja bym tak nie chciał, żeby tak wyglądało społeczeństwo.
To znaczy, no to wiesz, no to jest takie rozwiązanie dla dużych ośrodków miejskich, tak? Znaczy nikt ci tam nie zabrania oczywiście kupić sobie własnego mieszkania, ale w większości, z tego co słyszałem, w Niemczech jest podobnie. Tu już mówimy nie o jakim konkretnym mieście, tylko że o całych Niemczech. Myślę, że Błażej mógłby trochę powiedzieć w tym temacie, ale faktycznie, że spory odsetek Niemców mieszka przez całe życie wynajmując mieszkania właśnie. Że nie posiadają jakichś nieruchomości na własność, bo po prostu te mieszkania, właśnie te majsowe czy sołszowe są takie tanie, że no, jednak Niemiec woli na przykład płacić co miesiąc, nie wiem, tam powiedzmy te 1000 euro, czy nie wiem ile wynosi czynsz takiego mieszkania, niż jakby brać kredyt i budować sobie dom.
No tak, to jest wybór Niemców, a w Australii raczej jest kierunek, żeby iść w posiadanie własnego domu łane przez mieszkania. Ja bym raczej szedł w tym kierunku, bo potem można coś zostawić dzieciom. I ja.
Ja również chciałbym iść w tym mieszkaniu, przepraszam, w tym kierunku, ale no niestety nie mam tyle pieniędzy, żeby mi było stać na mieszkanie.
Nie, no jasne, ale kurczę, ty jeszcze nie umierasz, to zawsze się możesz... To teraz będę brzmiał jak prezydent Komorowski, bardzo przepraszam, zmienić pracę i wziąć kredyt. I mówię to całkiem poważnie, albo się, nie wiem, nauczyć czegoś nowego. No, kurczę, przecież ty jesteś młody, sprawny i dynamiczny człowiek.
Już nie taki młody, tylko taki głos mam może troszkę jak Gumball.
No, młodszy chyba ode mnie jesteś, bo jestem rocznik Orwellowski, 84. To chyba jesteś młodszy, prawda?
No tak, no to ja jestem rocznik 90.
No właśnie. To, Jezus Maria, to młody szczyl z ciebie. To możesz jeszcze świat zdobyć. I mówię całkiem poważnie. Etam się na czacie
jeszcze
pojawił.
Koper pod wąsem masz.
No właśnie, i mleko. Etam się na czacie pojawił, ale dziś nie ma nic do powiedzenia. Etam, przegapiłeś fana, który był na telefonie Marcinsa i domagał się rozmowy z tobą. Dlatego do ciebie dzwoniłem. Etam napisał coś ciekawego, że przyszłość świata to mieszkania kapsułkowe i socjal z przydziału. No, takie coś mi się brzmi jak dystopia dla mnie, więc...
Dla mnie również.
Nie wiem, czy to Etama jest wizja mokry sen, że on by tak bardzo chciał, czy raczej jest to dla Etama też koszmar i coś, co nie dla niego. No, nie wiem. Napisz Etam na czacie chociaż, co o tym myślisz. Czy byś chciał, czy byś nie chciał. Etam napisał, że był w wygódce. No... O to cię też podejrzewaliśmy.
Ach. To jest ulubione miejsce w mieszkaniu Etama właśnie, wygódka.
Ja kiedyś muszę do Etama wpaść i zobaczyć, jak tutaj, czy nie wiem, czy jest obite jakimś różowym futerkiem, to jest nam jest najprzyjemniej i nie wiem, jak to jest u Etama w toalecie, ale musi być wspaniale, bo on chyba spędza dużo czasu. No ale dobrze, może nie etamizujmy audycji za bardzo.
A co do tych, właśnie wspominałeś o tych samochodach, że w Danii jest zabierane auto za przekroczenie prędkości, no ale mam nadzieję, że one jest tylko zabierane tej osobie, w sensie, że kierowca, który przekroczył tą prędkość dwukrotnie, nie jest właścicielem tego auta.
No nie, właśnie na tym polega problem, sobie... że nie. Ostatnio zabrali samochód kolesiowi, który wypożyczył Porsche z wypożyczalni i zabrali ten samochód. I już nie oddadzą, bo go sprzedadzą. I na tym polega dowcip, że jeżeli ja tobie pożyczę samochód, albo ty mi, no i któryś z nas pojedzie samochodem ponad prędkość, to zabiorą samochód. Nie będą patrzeć na to, kto jest właścicielem. Co jest dość kontrowersyjne, muszę przyznać.
No to jest bez sensu. No i co w takim przypadku ma zrobić właściciel tego zabranego auta? Nie wiem, czy to jakieś ubezpieczenie mu pokryje jego straty, czy co, czy może...
Świetne pytanie. Nie wiem. Dobre pytanie. No, nie wiem, czy wtedy możesz pozwać tego kierowcę. Jak to działa? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się dosyć to drakońskim prawem i przede wszystkim głupim. Dlatego, że no, można to moim zdaniem bardziej cywilizowany sposób jakoś tak rozwinąć. No, pojawia się pytanie, co jeżeli ktoś ci ukradnie samochód i będzie nim szybko jechał? To co wtedy?
Aha, no właśnie. Czy to wtedy też zabiorą ci, bo nie dopilnowałeś tego, żeby nie zostało ukradzione?
A nie przecież, że nie, trzeba nie łamać prawa po prostu. Tylko co, jeżeli to prawo jest głupie? Bo tak jak mówiłem, jeżeli się jedzie po Danii, to jest dobra autostrada, ale przejść po niemieckiej stronie i potem się wjeżdża do Niemiec i już można pędzić ile się chce. Na pewno można powiedzieć, że prawo jest prawo, ale głupie prawo, ale prawo. Tylko, że jaki to ma sens? No, to było moje pytanie do audycji, szczerze mówiąc.
Ja będę musiał sobie odsłuchać od początku. Tak jak mówiłem, nie zdążyłem na początek, co tam jeszcze było oprócz tego zabierania aut.
No i norki. Nie wiem, czy znasz sprawę norek duńskich, ale to już może nie będę się powtarzał. Armagedon.
Wybito norki, tak?
Tak, i to wszystko do norek.
Bo tam się rozwijał koronawirus.
Dokładnie tak, ale się potem okazało, że tak naprawdę się wcale nie rozwijał, że trochę chłopaki przesadzili. No i jest mała zadyma polityczna w tej sprawie, bo rozebrali, Dania była największym producentem norek i już nie jest w ogóle producentem norek. Rozebrali cały przemysł w Danii.
No to mnie zastanawia właśnie troszkę, bo Skandynawia właśnie nam jawi się jako taki region, gdzie on jest taki bardzo eko, że gdzie są właśnie bardzo przestrzegane prawa człowieka, oczywiście w takim sensie, żeby było bezpiecznie i że każdemu się należy, że każdy ma równy żołądek i tak dalej. To właśnie to dbanie o ekologię i prawa zwierząt. No okazuje się właśnie, że taka Dania jest największym mordercą norek na świecie. To tak coś mi nie pasuje do tego obrazu Skandynawii.
Dokładnie tak. No nie wiem, czy pamiętasz taką sprawę w Skandynawii, gdzie w Zoo w Kopenhadze na oczach ludzi, którzy odwiedzali zoo, na oczach przede wszystkim dzieci, zastrzelono żyrafę strzałem w głowę. A potem
z jakiego powodu?
Dlatego, że już była chora czy stara, nie pamiętam, o co chodziło, a potem na oczach tych ludzi pokrojono ją i rzucono lwom do zjedzenia. Znana sprawa sprzed kilku lat, możecie jeszcze to wygooglać w internecie. No, dosyć kontrowersyjne to było.
Jeszcze by brakowało, jakby podczas tej egzekucji puścili z głośników Eltona Johna Circle of Life.
Dobre, trzeba to sprzedać pomysł Duńczykom. Świetne. No tak, takie rzeczy się dzieją w Danii, ale ja polecam Danię jako miejsce do, szczególnie z dziećmi. Polecam Legoland, polecam Farup Summerland w północnej Jutlandii. Świetne miejsce dla dzieci. Czy ty miałeś przyjemność być w Danii kiedyś, kurcie?
Niestety nie byłem w żadnym kraju skandynawskim, ani w kraju nordyckim, bo tutaj należy rozróżnić te dwa regiony, bo to Skandynawia to są tylko trzy kraje, czyli Dania, Norwegia i Szwecja, a kraje nordyckie tak. No to jest dodatkowo jeszcze Finlandia, Islandia, Wyspy Owcze, no i niektórzy zaliczają Estonię, głównie Estończycy.
Tak, i jeszcze Grenlandię i Wyspy Alandzkie. Takie są kraje śmieszne, nordyckie. No, ciekawa sprawa jest. No, Skandynawia jest super ciekawa do tego, żeby je odwiedzić. Moim zdaniem nie po to, żeby mieszkać, ale to już każdemu jego porno, jak to mówi, potrzeba.
Słuchałem tego twojego odcinka od Danii i wiesz co? I mi się najbardziej spodobało, jak opowiadałeś o tym, że w Danii istnieje ta sieć ścieżek rowerowych. Bo że można przejechać z północy na południe, ze wschodu na zachód cały kraj ścieżką rowerową. I chętnie bym się wybrał właśnie w taką wyprawę, żeby gdzieś zacząć sobie w Niemczech, a później pojechać aż do Aalborg i no, aż na samą północ.
Tak, aż do Skagen. No piękna wycieczka. Wiem, że są ludzie, którzy jeżdżą do Danii tylko po to, żeby pojeździć po ścieżkach rowerowych. Kultura rowerowa w Danii jest jak najbardziej bardzo rozwinięta i polecam. Polecam tyle tylko, że no, jak to w Skandynawii, nie jest tanio. Jest raczej trochę drogo. Ale jeżeli nie byliście jeszcze w Skandynawii, to powinniście tam być. No dobra. Dzięki kurcie za telefon. Ja będę powoli uciekał, bo już minęła 6 rano. A skoro minęła 6 rano, to chyba trzeba iść spać.
Albo zjeść śniadanie.
Albo zjeść śniadanie przynajmniej, dokładnie.
No to dziękuję, no i cóż, no miłego dnia.
Dzięki wielkie, na razie, cześć. To dobrego wieczoru sobotnego. Cześć, dzięki wielkie, dzwoń częściej, kurcie. To był Kurt, także dzięki wielkie. Dzisiaj jakoś tak dzwoniący w miarę mnie rozpieszczali, co było bardzo przyjemne. No dobrze, to było z prawej strony mapy. Jeżeli nie znacie jeszcze z prawej strony mapy, to to jest właśnie z prawej strony mapy audycja nadawana z drugiej strony półkuli, przepraszam, z drugiej strony kuli ziemskiej, co drugi tydzień, co sobotę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dzięki wielkie wszystkim na czacie. Zaczynamy cykl o przygodach Kapitana Państwo i będzie jeszcze więcej tego cyklu. Może 2 tygodnie, może 4, a może 2 tygodnie będzie coś jeszcze innego. Jeszcze nie wiem, ale wpadnijcie na z prawej strony mapy jeszcze raz za 2 tygodnie. Dzięki wielkie. To był Jacek. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia. Dzięki wielkie, Agi.